Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych konsolowych, odcinek 387. Podcast o grach komputerowych wideo i nie tylko. To powiedziałem? Nie powiedziałem. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną są Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Dzień dobry, wieczór wszystkim.
I Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj Ryszardzie, witaj Piotrze.
Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim.
Rysławie, kiedy zmienisz pseudonim na stałe na Grysława?
A mam? Takie jest zapotrzebowanie, no
tak,
żeby zmienić?
Słyszałem, takie ploty chodzą na mieście, nie? Że niedługo będziemy już mówić tylko o Grysławie, nie Rysławie.
Nie wiem. Znaczy, cieszę się, że powrót podcastu spotkał się z miłym dość przyjęciem, mimo że nie gwarantuję jego regularności na razie, ale pewnie jeszcze w tym tygodniu nagramy razem z Emilem kolejny odcinek po E3, chociaż E3 jeszcze trwają i jeszcze chyba dwa dni potrwają, prawda? Mhm. Ale jako, że Damian był tak miły, że zaprosił mnie i ty jeszcze jesteś, nie mogłem odmówić w tak wspaniałym towarzystwie, trochę ponudzić naszych drogich słuchaczy i jeszcze droższe słuchaczy.
Dokładnie.
Naszymi wrażeniami o jakże wspaniałych targach E3.
Właśnie. To jest główny temat dzisiejszego odcinka E3 2017 Electronic Entertainment Expo. I zanim oczywiście zaczniemy rozmowę, ja tylko taka jedna mała organizacyjna sprawa. Chciałem wszystkim darczyńcom podziękować. Oczywiście chodzi o utrzymanie hostingu i domeny. W następnym odcinku, powiedzmy, zrobię to bardziej oficjalnie, ale już teraz chciałem podziękować za każdą cegiełkę, małą i dużą. I to tyle. Jeśli chodzi o E3, panowie, jak w ogóle podoba wam się, tak w dwóch słowach, jak wam podoba się tegoroczne E3? Czy warto było na przykład, nie wiem, Piotrze, Rysław, wiem, że mieliście kilka nieprzespanych nocy, warto było siedzieć do 3-4 rano, czy nie wiem, nawet dłużej i oglądać te wszystkie konferencje?
Znaczy, wiesz co, ja nawet nie patrzę na to z tej perspektywy, czy warto, czy nie warto, po prostu są, to się to robi, nie? Więc z dziennikarskiego obowiązku.
Pewny profesjonalizm.
Tak jest.
Rysławie?
Ja nie mam dziennikarskiego obowiązku i żałuję, że siedziałem na niektórych. Nie, tylko bo tak szybciutko powiem, na razie targami jestem ogólnie bardzo rozczarowany.
Ja powiem tak, że było kilka konferencji, które sobie obejrzałem wygodnie na dużym ekranie, ale ani przez chwilę mi nie przyszło na myśl, żeby na przykład, nie wiem, czekać na nocną konferencję Sony. Wydaje mi się jednak, że to było po prostu zbyt wiele, nie? Ale samo tak jako święto, to jest jednak coś fajnego, prawda, że siedzimy, to nie wiem, Gamescom też chyba będą jakieś konferencje, chociaż rok temu było jakoś tak słabiej, jeśli chodzi o to, że wszyscy się wypstrykali na tych E3 i Gamescom był jakby bardziej poświęcony samym grom, a nie ich prezentacji z taką pompą.
PlayStation, co zresztą zostało już ogłoszone na E3, robi jeszcze swojego PSX-a, nie pamiętam kiedy, czyli najprawdopodobniej na Gamesconie, tak, jakoś znaczy nie tyle, że pod koniec roku, to na pewno tam czwarty kwartał, jak coś w tym stylu. I chyba, bo oni podali datę, ale nie pamiętam. Mhm. Czyli pewnie na Gamesconie nie pokażą nic, albo w ogóle nie będą mieli konferencji, tak było zresztą chyba rok temu i dwa lata temu też, bo chyba ten PSX to już jest drugi raz z rzędu, no, trzeci raz z rzędu, pamiętam szczerząc. I oprócz tego jest jeszcze Video Game Awards, czy tam VGX, czy jakkolwiek on się nazywa w zależności od roku, który też jest idealną okazją, żeby pokazać jakieś tam nowe gry albo nowe zwiastuny gier, które znamy. Tak. Więc tak naprawdę
on jest w grudniu.
Tak, on jest w grudniu, a Gamescom no trochę traci na znaczeniu. Znaczy Gamescom jest po prostu imprezą w Europie, która się odbywa, gdzie przyjeżdża tłum ludzi. Zresztą E3 też otwarło się w tym roku na ludzi z ulicy.
I to wyglądało tragicznie. Nie wiem, czy Piotrze, widziałeś te kolejki do kolejek.
Tak, straszne to jest. Strasznie to wyglądało i współczuję wszystkim dziennikarzom, którzy tam pojechali. I wiesz, nie załatwili wszystkiego, co chcieli w dzień prasowy, to jest niemożliwe, bo to wyglądało po prostu masakrycznie.
No tak, tylko właśnie zastanawiam się, ile tak naprawdę jest... Ile wartości przynosi tak naprawdę dla dziennikarza bycie za kulisami i oglądanie pewnych tytułów, powiedzmy, po raz pierwszy. Szczególnie, że na przykład jest coś takiego jak nie wiem, czy to jest tydzień wcześniej przed E3, czy jeszcze jakoś tak jakiś czas przed E3, ale jest organizowany taki specjalny pokaz dla ludzi, dla dziennikarzy, dla jakichś osób, które są wybrane do tego, żeby zagłosować na przykład na, nie wiem, grę targów i tak dalej, na pewno wiecie, o co chodzi. To się chyba z angielskiego Judges Week nazywa i tam są zapraszane właśnie wszystkie takie ważniejsze persony i oni mogą zobaczyć te wszystkie tytuły jakby w komfortowych warunkach, nawet zagrać i E3 kiedyś, kiedy no nie było internetu, one miały ogromne znaczenie, bo wtedy się podpisywało dużo umów handlowych, przyjeżdżało się na przykład, nie wiem, podpisywało się umowę, że bierzemy tą grę, ale jak chcecie tą grę, wiadomo, że to jest hit, to jeszcze musicie kilka mniejszych gier, powiedzmy, zabrać ze sobą i obiecać, że je wydacie w swoim wspaniałym, świeżo po żelaznej kurtynie, po opuszczonej kurtynie kraju. Więc jakby zmieniły się, ciągle się zmieniają te E3 i było tak, że już nawet wieściliśmy koniec E3, że nie ma sensu, żeby one nadal trwały w tej formie, ale jednak udało się gdzieś znaleźć w dobie internetu, mam do tego streamowania, jakby nowy sposób prezentacji tego wszystkiego, że wiadomo, że wszystko można wrzucić nie na Twitcha, na YouTube'a i tak dalej, więc firmy PR-owe cały czas wymyślają coraz to nowsze sposoby, żeby zrobić jakąś kampanię, czasami ten viral wychodzi sam, czasami trzeba mu pomóc, ale jest coś takiego, że ogląda się te konferencje niemal jakby taki teatr dla graczy, prawda? Nie trzeba się, prawda, ubrać jak do opery, ale traktuje się to troszeczkę bardziej niż z jakąś większą pompą. Przynajmniej ja
w ogóle
tak
z naszej patrzę. Perspektywy polskiej, wydaje mi się, takie mam wrażenie, nie sprawdziłem tego co do osoby, ale mam wrażenie, że więcej osób z Polski pojechało na E3 nie jako osoby, które pojechały z jakiejś redakcji, bo chyba tylko i wyłącznie tak. Goldwyspą ludzi, a pojechali jako na przykład Quas i ktoś jeszcze jako, w cudzysłowie, ludzie Ubisoftu, na zaproszenie Ubisoftu i oni robią tak jakby relacje z E3 dla Ubisoftu. Pojechał ktoś od Electronic Arts też, tam ja nie pojechał kromka chleba, coś, czy no nie wiem, nie ziemniak, nie rozpoznaję tych ludzi w każdym razie do końca. I to jest trochę też zabawne, że tak naprawdę, mimo że mamy jakieś tam czasopisma, gazety i tak dalej, czy portale, które są...
Pixel nie wysłał swojej redakcji.
No właśnie, Pixel nie wysłał swojej reakcji. Chyba z PSX Extreme też nikt nie poleciał. To też jest dosyć znaczące, że dziennikarzy jest tam, wiesz, mniej niż w cudzysłowie influencerów wysłanych przez marki.
No bo to jest niesamowicie duży koszt. Wysłać kilka osób, hotele, przelot i tak dalej, i tak dalej. I kiedy to te wszystkie materiały dostajesz...
Bo chodzi o to, że coraz częściej ja mam takie wrażenie, że dla ludzi przysłowiowych, zwykłych osób, które interesują się grami wideo, dużo częściej czerpią jakieś informacje z fanpage'y, nie wiem, właśnie konkretnych marek, niż tak naprawdę czytają analizy dogłębne albo recenzje.
Tak, i to też pokazuje, że i to właściwie było, bo przejdziemy teraz sobie do konferencji, też było pokazane na pierwszej konferencji, która się odbyła, czyli konferencji Electronic Arts, że youtuberzy to właściwie jest jakby, że wokół influencerów, youtuberów tak naprawdę wszystko się kręci. I oni chyba tam zostali zaproszeni i prezentowali różne tytuły.
Współprowadzili tą konferencję.
Tak, współprowadzili, dokładnie, że to nie było tylko na zasadzie, prawda, teraz jacyś influencerzy, youtuberzy grają w coś, tylko rzeczywiście, jak mówisz, poprowadzili kilka...
No segment o FIFA w ogóle poprowadzili, ja kompletnie nie interesuję się FIFA, więc też absolutnie nie interesuję, nie znam tego kanału, ale cały segment o FIFA tak naprawdę nie prowadził jakiś smutny pan w garniturze z Electronic Arts, tylko prowadzili goście, którzy właśnie prowadzą jakiś kanał YouTube'owy o FIFA.
Dokładnie.
Men in coś tam.
Co też jest o tyle ciekawe, że wiesz, jak oddajesz coś w ręce takich naprawdę wielkich fanów specjalistów, to wiesz, że oni na przykład mogą coś więcej pokazać, coś wyciągnąć, coś, co może zainteresować właśnie tych wszystkich, którzy czekają na tą nową FIFA. No ale to jest... Gdyby to było mniej oskryptowane, bo ja miałem wrażenie, że właśnie największy problem był w tym, że to jednak, mimo że to byli youtuberzy, to oni to wszystko też mieli obskryptowane i to nawet chyba w jednym momencie się albo teleprompter popsuł, albo youtuber się zaciął i tak dalej, bo to trzeba być naprawdę też przygotowanym, jakby nauczonym czytać właśnie z ekranu na takich wielkich konferencjach. Czasami to wychodzi sztucznie, czasami można się zaciąć. Jest taka słynna scena, jak chyba Michael Bay, nie wiem, czy się zaciął, czy mu się zaciął teleprompter, ale po prostu uciekł ze sceny i to chyba była jakaś prezentacja nowych telewizorów Samsunga, jakiś czas temu, nie pamiętam, czy widzieliście. W każdym razie EA Play, tak to chyba się nazywało, tak? Piotrze, poprawnie, jeśli się mylę. Tak się nazywało.
EA Play, EA Play.
Zaprezentowała właściwie bardzo, bardzo mało gier. To była taka, jeśli chodzi o ilość tytułów, najmniej treściwa konferencja. Ona trwała, powiedzmy, tam półtorej godziny, czy godzinę, jak wszystkie inne. Ale tak naprawdę tak, były wszystkie gry sportowe, które się liczą, czyli w Stanach Madden 18, w Europie FIFA 18, pokazano fragmenty z NBA Live 18, która jednak cały czas jest w cieniu NBA 2K, no ale zobaczymy. No ale pojawiła się jedna nowa tytuła, jeden nowy tytuł. To jest ciekawe, że to jest tytuł od twórców Brothers, Tale of Two Sons. I to jest tytuł A Way Out.
To nie jest nowy tytuł.
To nie jest nowy tytuł.
Gra została zaprezentowana informacja o tym, że ta gra jest w produkcji, pojawiła się w 2014 roku na wspomnianym wcześniej VGA, czy też VGX-ie, jakkolwiek. Mm-hmm. Wtedy jedyne, co zobaczyliśmy, to 20 sekund jazdy pociągiem towarowym, gdzie goście siedzą przy drzwiach i patrzą. I informacje o tym, że właśnie twórcy A Way Out, że twórcy Brothers The Tale of Two Sons produkują nową grę, iż będzie wydawał ich Electronic Arts, poszły dwa lata temu, tylko wiesz, no takich informacji jest cała masa.
Tylko, że to był taki teaserek.
W ogóle nie zwraca uwagi, nie?
No właśnie. Nie, bo teraz pokazali konkretną rozgrywkę, był konkretny fragment pokazany i co jest ciekawe, że jeśli chodzi o Brothers, Tales of Two Sons, tam grało się powiedzmy na jednym padzie, sterowało się dwoma postaciami, więc to było bardzo ciekawe to rozwiązanie, to tutaj mamy grę, która w całości od początku do końca musi być rozgrywana w koopie, że w tę grę nie da się grać samemu. Więc to jest bardzo interesujące i to jest taki coś w stylu takiego Prison Break, czyli nie wiem, czy trafiamy do więzienia, później uciekamy z tego więzienia i cały czas po prostu musimy współpracować. To mi się bardzo podobała koncepcja. Bardzo odważna. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane, bo na pewno będzie można grać w online, ale sam fakt, że ktoś stawia na grę, która właściwie jest stworzona do kanapowego koopa, no to jest super sprawa. Nie wiem, czy Rysławie widziałeś ten zwiastun, tę prezentację i czy w ogóle cię ta gra interesuje.
Znaczy, gra mnie interesuje, widziałem zwiastun i wydaje mi się, że to była rzecz, która najlepiej się prezentowała na tej konferencji elektroników, bo reszta rzeczy powiedzmy nie wzbudziła mojego większego zainteresowania. Fajnie, że będzie FIFA na Switcha, ale to jest FIFA, którą każdy zna. Need for Speed wyglądał jakby był wyreżyserowany co do klatki i tak. Tam jakby to był po prostu filmik nie z gry, tylko przygotowany wcześniej. Był Star Wars Battlefront, który wygląda bardzo ładnie, ale też nie porywa, przynajmniej mnie nie porywa. Był dodatek do Battlefielda, którego wszyscy znają, no i był wspomniany na końcu ten Anthem, który w większej ilości został pokazany na konferencji Microsoftu, ale tak naprawdę A Way Out to była jedyna taka rzecz, której nikt się nie spodziewał. Może była wspomniana dwa lata wcześniej, ale nikt się nie spodziewał, że teraz się pojawi, więc ona była pewnym zaskoczeniem i takim, wydaje się, dość pozytywnym. To może być ciekawa gra, chociaż też wszystko było tutaj bardzo wyreżyserowane, pokazane. Nie wiadomo, jak to się będzie sprawdzać.
No właśnie to jest najgorsze, że sama koncepcja i prezentacja, no to jest wszystko pięknie cacy, ale to jest prawda bardzo wyreżyserowane, przygotowane pod tę konferencję, sama gra, no to no, są duże wymagania, jeśli chodzi o grę koopową i no to jestem zainteresowany, tylko zastanawiam się po prostu, jak tam na przykład będzie śledzony rozgrywka, po prostu jak będzie szła, kiedy na przykład, nie wiem, jak będę musiał wcześniej skończyć, ktoś z kim gram będzie chciał grać dalej, no jak to zostanie rozwiązane.
Jak długa będzie też rozgrywka na
tak,
przykład.
Tak, na przykład, że będą jakieś warianty.
Trudno jest, wydaje mi się, może się mylę, trudno jest opracować zajmujące, ciekawe przygody, które by w równym stopniu wciągały w tym samym czasie dwie osoby, które by nie były powtarzalne, które by były odkrywcze, które by zapewniały wyzwanie cały czas dla dwóch osób. Pamiętajmy, że na przykład Brothers, no to nie był koopowy tytuł, ale którym sterowaliśmy naraz dwoma postaciami, to była gra bardzo krótka. To była gra na 3 godzinki.
Tak.
A Way Out, nie zdziwiłbym się, gdyby to była też, powiedzmy, że to byłoby doświadczenie na 3-4 godziny, fajnie spędzone, ale obawiam się, że może być trudno, obym się mylił, stworzenia zajmującej rozgrywki dla dwóch osób. No i oczywiście to, co wspomniałeś. Co się dzieje, kiedy drugi gracz musi nagle odejść? Czy przejmuje to wszystko sztuczna inteligencja?
No nie, właśnie czyli to chyba potwierdzili, że nie, że czegoś takiego.
Że nie, tak. czyli musi być dwóch graczy. Czy nas przełącza na przykład na jakiegoś gracza, który jest w sieci i szuka rozgrywki? Czy jest to płynnie zrobione? Czy też trzeba wyszukiwać na serwerze jakąś innej graczy? Jest dużo pytań.
Nie?
Zobaczymy, nie wiem, kiedy ta gra wychodzi. W przyszłym roku chyba jakoś. Tak, chyba chyba tylko gry sportowe wychodzą w tym roku. Battlefield wychodzi w tym roku. Star Wars Battlefront.
Tak. Właśnie ten Star Wars Battlefront bardzo ciekawie wyglądał ze względu na to, że zdecydowali się wrzucić kilka, nie wiem, jak to powiedzieć, no R to trochę tak brzmi górnolotnie, ale jakby wszystkie te trylogie, i ta stara, i ta nowa, nie wiem, czy ta najnowsza też znajdzie swoje miejsce w tej części, ale to bardzo ciekawie wyglądało, bo to oni zaprezentowali dosyć długą rozgrywkę chyba z ataku Pałac Tid, czy ja się mogę mylić, po prostu mogę przykręcić te nazwy, ale to wszystko pięknie wyglądało, no tylko, że to był Battlefront, tak, i Battlefront będzie chyba miał kampanię dla pojedynczego gracza, więc bo to była taka największa, taka najistotniejsza zmiana, moim zdaniem, w stosunku do pierwszej części, bo i tak pierwsza część była dosyć no, piękną grą, no, więc tutaj nie musieli zbyt wiele poprawiać, więc nawet gdyby ten Battlefront 2 nie nazywał się Battlefront 2, tylko nie wiem, jakimś był takim, jak to się brzydko mówi, content packiem, czyli dorzucili to, te wszystkie rzeczy nowe do pierwszego Battlefronta, to by na jedno wyszło. Jeśli chodzi o Payback, czyli właśnie ten Need for Speed, to ja widziałem właśnie tam, no nie wiem, jak to oni chcą rozwiązać, ale był tam ten element burnouta. To było widać przy pierwszym takedownie, gdzie po prostu ten samochód no, poszedł właśnie gdzieś w bok, w górę, poleciał dokładnie jak w burnaucie. Jeszcze było to takie charakterystyczne zatrzymanie się, znaczy zwolnienie tempa, przesunięcie kamery, skupienie się na tym, nie na samochodzie naszym, tylko na samochodzie, który właśnie wyrzuciliśmy w powietrze, zepchnęliśmy z drogi, gdzieś on zaczął koziołkować fenomenalnie. I to wygląda bardzo, bardzo spektakularnie, ale...
Mówiąc szczerze, dla mnie to była najciekawsza gra z targów. Znaczy inaczej, źle, wróćmy. Dla mnie to jest ta gra z konferencji Electronic Arts, którą najchętniej bym najszybciej zagrał.
O proszę.
No to jest... Niespodziewany głos, domyślam się. Ale to właśnie dlatego, że mi brakuje tego typu wyścigów. Bo to tak jak to powiedziałeś, ten takedown, który tam się pojawił, to właściwie wyglądał jak żywcem wyjęty z Burnouta. Plus ta gra wygląda jak jakiś brat bliźniak The Run, który był fabularną grą wyścigową tak naprawdę, gdzie nie było wyścigów pod tytułem teraz się ścigamy, tylko zawsze tam miałeś jakieś zadania i ja szczerze mówiąc nie jestem żadnym fanem Gran Turismo, Forza Motorsport, absolutnie nie umiem grać w takie gry i się do nich nie nadaje, a arcade'ówka z jakąś tam śmieszną, sensacyjną fabułką w tle, gdzie będzie dużo wybuchów, rozwalanie ciężarówek i takedowny, to bardzo pachnie mi klimatem Burnouta. Brakuje Burnouta.
Dokładnie.
Więc, a zwłaszcza, że to jest też istotne, to ten Need for Speed, ta gra, jest zupełnie inna od gier wyścigowych, które mamy aktualnie na rynku. To nie wygląda jak Forza Horizon, która jest radosną grą wyścigową, ale bardzo mocno opartą o zabawę samochodami, ale taką w cudzysłowie poważną zabawę, czyli tam najróżniejsze rodzaje wyścigów. To nie jest ani Gran Turismo, ani Forza Motorsport, które są prawie że symulatorami. To nie jest jakiś tam Dirt, który jest jeszcze bardziej symulacyjny. Tylko to jest gra, która stara się być trochę inną grą wyścigową niż to, co jest dostępne na rynku.
To prawda. Dobrze. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o konferencję EA.
Następna konferencja... Nudna ta konferencja była. Nudna była. Jak
nudna. No jedyny motyw, który rozgrzał chyba publikę, szczególnie męską, no to była pani Janina, która w bardzo taki dziewczęcy sposób wpadła na scenę, zarumieniła się, powiedziała kilka ciepłych słów o tym, jak bardzo kocha Star Wars i że po prostu nie mogła się nagrać właśnie w Battlefronta drugiego razem z mamą gdzieś tam za sobą. Bardzo to sympatycznie wyglądało. No i ona po prostu zrobiła
to na wrażenie. Nikt z nas nie jest szalonym graczem, nikt z nas nie jest fanatykiem FIFA, albo jakiegokolwiek, znaczy tak naprawdę chyba tylko FIFA, bo pozostałe sportówki to jest jednak zupełnie inny temat.
Tak.
A dla Electronic Arts to sportówki są nie, bardzo no to jest, istotną
FIFA
częścią
to jest
ich portfolio.
Biznes numer jeden mi się wydaje.
Więc
dla
tak
jej.
Naprawdę z samych założeń nie było szans, żeby nam ta konferencja się jakoś super podobała, bo z założeń połowa gier, które będzie tam pokazywana, czyli właśnie NBA, FIFA, Madden, dla nas jest mech.
Nie, no wiesz, ja na przykład miałem nadzieję, że zostanie pokazany ten fabularny, czy też RPG gwiezdnowojenny, czy może nie wiem RPG, ale powiedzmy gra przygodowo zręczna.
Tak, od Visceral Games.
Tak, na którą Amy Hennig pracuje, która wcześniej robiła Uncharted. I miałem nadzieję, że to zostanie pokazane. Miałem nadzieję, że zostanie pokazany nowy Dragon Age, który jest, nad którym prace trwają od pewnego czasu i to jakby jest potwierdzone, bo mówiono, że zostali scenarzyści Fallen London zatrudnieni do pisania dialogów i opisów nowego Dragon Age'a, więc miałem też nadzieję, że coś zostanie z tego pokazane. A dostałem no taką konferencję, której w zasadzie mogłoby nie być, bo nie było tam takie łupnięcia. Zresztą tak naprawdę jeszcze do tego dojdziemy, ale mało tych łupnięć podczas,
no właśnie
podczas
to
tego E3 było.
O Anthem powiemy za chwilkę, bo Anthem pojawiło się na konferencji Microsoftu. I co?
Ekskluzywnej konferencji.
Ekskluzywnej, bardzo ekskluzywnej. Jeśli chodzi o konsolę, to nawet bardzo, bardzo ekskluzywnej.
To było oczywiście wszystko ekskluzywne.
Najbardziej wszyscy czekali na dwie rzeczy, tak? Na nazwę nowej konsoli i na jej wygląd. bo cena to już właściwie wyciekła bardzo, bardzo krótko przed tym. No chyba Jeff Keighley w ogóle powiedział 4,99, na pewno jest potwierdzone, zobaczycie i tak dalej. Tak,
w ciągu dnia.
Tak. Więc Xbox One X to jest nowa nazwa specjalnej konsoli premium, czy wersji Elite, która po prostu w założeniu ma być no, sprzętem do grania w 4K i w 60 klatkach i jedną z gier, które zostały zaraz zaprezentowanych po tym, jak właśnie pojawiła się ta cena. I o tej cenie możemy za chwilkę porozmawiać. No to pojawiła się właśnie Forza Motorsport 7. I nie wiem, dla mnie no to ona, no to wygląda rewelacyjnie. To jest taki cukiereczek.
Porsche się pojawiło przede wszystkim.
Słucham?
No bo został samochód zapowiedziany.
A, no tak, no i tam w ogóle, wiesz, na scenie tak, super samochód wyścigowy. No.
Na który stać może członków Rady Nadzorczej Microsoftu albo Electronic
Arts. Fila sponsora bo... pewnie, może.
Nie, no, prywatny...
Bo zwykłych ludzi raczej nie, więc...
Prywatny
nie,
samochód Billa
po co
Gatesa.
Po co to pokazywali?
To było grzyba, tak absurdalne no. Dla mnie.
Ale to nie pierwszy raz mi się wydaje, że influencerów
na... Na tym. Na
wow, elektronik. Patrzcie, no, nowe Porsche. No. Możecie, tak. Możecie poddychać powietrzem w tym samym pomieszczeniu co nowe Porsche. No. Tak abstrakcyjnie, tak głupie to było, że to się w głowie nie mieści.
No tak, ale chyba to nie pierwszy raz oni Turn 10 właśnie w taki sposób zapowiadał jako nie wiem, część Forza. Ja już nie pamiętam teraz, żeby jakieś konkretne przykłady zaprezentować.
Patrzcie, ale... to samochód, w którym nigdy nie będziecie siedzieć, dlatego możecie spróbować go w naszej nowej grze.
Tak, no. Ale właśnie, no to czyli tak, Forza Motorsport 7 wygląda fenomenalnie, zwiastun był zaprezentowany w 4K, w 60 klatkach, więc to wygląda fenomenalnie i tyle. Ale następna gra, która była pokazana i ona wygląda zbyt, dla mnie to wygląda po prostu jak coś wyrenderowanego, jak coś nierzeczywistego, że to wyglądało aż zbyt dobrze, żeby to było prawdziwe.
Target Render to się chyba nazywa.
No tak, i to jest właśnie Metro Exodus. No cóż, no, wyglądało fenomenalnie, fantastyczny klimat postapokaliptyczny, sequel, tak, do Last Light, to chyba, nie wiem, jakiej kolejności, prawda, te wszystkie gry są, ale...
Metro Last Light było chyba ostatnie.
Tak, tak.
A czy panowie śledzą newsy na tyle, że już doczytaliście, że to nie będzie open world?
Ale to mi nie przeszkadza.
Zupełnie nie przeszkadza.
Tak, tak.
Nie, bo ja było takie
im
wrażenie...
Im mniej open worldów, tym lepiej nawet.
To było, bo ten zwiastun wyglądał tak, jakby to miał być open world. I tak został zresztą ja bardzo dużo osób, które tak to odebrały, czytałem, że sobie, o, jak to oni robili nową grę, a teraz nagle to będzie open world, co się dzieje, co kolejny Far Cry będzie. Mhm. I producent zatwierdził, znaczy zaprzeczył, że tak, będziemy mniej liniowi jak w poprzednich grach, ale będzie mieszanka poziomów liniowych i nieliniowych, więc to nie jest open world. Mhm.
Ale cudownie wyglądają oczywiście za każdym razem, jak pojawiał się jakiś tytuł, gdzie tam, nie wiem, częściowy, ekskluzywny, nieczęściowy, nawet nie będę rozróżniał tych tytułów, więc nawet nie będziemy o tym wspominać. No, kwestia jest taka, że Microsoft powiedział, że zaprezentujemy wam ponad 40 tytułów, z tego 22 będą tytułami ekskluzywnymi. Później oczywiście tam drobnym druczkiem było dopisane, że przez ekskluzywność rozmawiają na przykład czasową ekskluzywność, czy ekskluzywność na przykład na konsolach, czy ekskluzywność w dniu premiery i tak dalej, i tak dalej.
Albo ekskluzywny zwiastun.
Tak, ekskluzywny zwiastun.
Innymi słowy, żadna z pokazywanych gier nie była na wyłączność. Żadna.
Tak, właściwie wszystkie gry, które wychodzą na Xboxa, nie, one Forza też wychodzą na Windows 10.
Żadna gra, która wyszła, która była zaprezentowana na konferencji Microsoftu, na konferencji, która miała zachęcić graczy, czy zachęcić ludzi do kupna, czy też można mnie zachęcić zaprezentować nową konsolę, na której będą świetne gry, nie pokazała żadnej gry na tą konsolę.
Tak, tak.
To jest,
tak,
nie
tak.
Wiem, strzał w stopę, tak wielki, a później się jeszcze okazało, to już jakby uprzedzę fakty, później się okazało, że dzięki umowom, jakie Sony ma z różnymi wydawcami, gry, które mogą wyglądać na Xboxie lepiej, nie będą wyglądać lepiej na Xboxie. Na przykład Destiny 2 może chodzić w 60 klatkach na Xboxie, ale nie będzie, ponieważ Sony ma umowę taką, że ma wyglądać tak samo, najwyżej tak samo jak na PlayStation 4.
No, dzisiaj poszedł jeszcze news na temat Assassina.
Tak, że Assassin.
I to wcale niekoniecznie ze względu na umowę na. Znaczy inaczej, news tak naprawdę rozbił się o to, od tego się zaczęło, że to, że na pudełku z gram będzie napisane, że to będzie gra, która będzie oferowała 4K, to wcale nie znaczy, że to będzie gra, która będzie oferowała 4K, tylko że na przykład właśnie to będzie podbita rozdziałka albo dynamiczna, albo cokolwiek. Więc to, że ja odniosłem wrażenie na całej tej konferencji, że wszystko, co da nam Xbox One X, to będzie w 4K. A okazało się, że nie będzie.
Znaczy, to jest sytuacja sprzed właściwie teraz można powiedzieć prawie 15 lat. jak wyszedł pierwszy Xbox, ten oryginalny Xbox, to się mówi, to on był dwa razy mocniejszy, o ile dobrze pamiętam, albo coś prawie dwa razy mocniejszy od PlayStation 2. Ale ze względu na to, że na popularność PlayStation 2 właściwie wszystkie gry były jakby sprowadzone do tego wspólnego mianownika, czyli do mocy obliczeniowej PlayStation 2. I było bardzo niewiele gier, które wykorzystywały moc Xboxa, a właściwie chyba żadna multiplatformowa gra tak naprawdę nie wyglądała lepiej na Xboxie, mimo że mogła. I tu mamy podobną sytuację. I dla mnie problem jest taki, że ten produkt premium kosztuje premium, czyli kosztuje 499 dolarów, euro, jak to tak zwał. I w momencie, kiedy mamy konsolę PlayStation Pro, która kosztuje 399 i prawdopodobnie w momencie premiery Xbox X, Xbox One X, ta cena zostanie obniżona, nie wiem, do 350, to co ma wpłynąć na takiego człowieka, który ma do wyboru właśnie między jedną a drugą konsolą, która oferuje bardzo podobną grafikę, bo właśnie ze względu na te takie umowy nie będzie nigdy na jednej konsoli wyglądało to trochę lepiej niż na drugiej. Czy jaką ma motywację? No nie ma żadnej.
Tam, to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać w połowie roku 2018, kiedy okaże się, jak to będzie w praktyce, bo na razie gdybamy sobie. Pytanie brzmi za rok od tego, jak będzie E3 2018 i jak będą gry wychodziły na Pro i na Scorpio, znaczy przepraszam, na X-a i będzie można Digital Foundry wtedy po prostu będzie miało super dużo roboty i mega osób, które będą chciały to oglądać. Jakie będą faktyczne różnice? Czy gry faktycznie będziesz miał wyraźną różnicę pomiędzy tym, jak wygląda tytuł na Pro, a jak wygląda tytuł na Xbox One X. Jeżeli będzie tak, że a tu mamy umowę, dzięki której jest 30 klatek, a to tak naprawdę nikomu się nie chciało dołubać, żeby było to 4K, a to coś tam, i de facto gry będą wyglądały dokładnie tak samo, albo będą, na przykład, nie wiem, szybciej się wczytywały na Xbox One X, no to ciężko powiedzieć, że to miałoby jakikolwiek sens. Natomiast jeżeli jednak okaże się, że faktycznie pokłady tej mocy konsoli są jakieś tak wewnętrznie rozbudowane, że nawet jeżeli deweloper nic nie zrobi, to sama w sobie konsola w jakiś magiczny sposób będzie lepiej działała, nie wiem, będzie podbijała rozdziałkę albo cokolwiek innego, no to wiesz,
to są właśnie te umowy, znaczy te szemrane umowy, to one właśnie będą pilnowały tego, no bo każda gra, która jest, wiesz, to nie ma tak, że przypadkowo gra będzie lepiej wyglądała, to wszystko jest kontrolowane. QA, QC i tak dalej, te wszystkie śmieszne skróty, one tam są ludzie od tego, którzy pilnują, żeby ten produkt, który ma być, ta certyfikacja, którą później tytuły przychodzą, no nie, one pilnują właśnie takich elementów.
I wczoraj pojawił się jeszcze dosyć interesujący wywiad z Philem Spencerem dla Eurogamera, w którym on bardzo podkreślał, że głównym Xboxem jest SK. Że...
Nie, to ten wywiad to była jakaś tragedia. To
no słuchaj, ten wywiad pokazywał, jakie jest stanowisko growego Microsoftu w danym momencie.
Znaczy wiesz, ale tylko kwestia jest taka, że oni po prostu promują też Windows 10 jako platformę. I właśnie to jest to, że nawet jeśli tytuły będą wychodzić też na pecety, to one nie będą wychodzić na Steama, tylko będą wychodzić na tą śmieszną Xbox Store, nie? Który... No nie wiem, no ja akurat nie korzystam, więc nie mogę się powiedzieć, ale wy na pewno macie chyba, nie? Nie wiem, korzystacie prawdopodobnie, tak zgaduję oczywiście. Więc dla kogoś, kto ma mocny sprzęt i ma Windowsa 10, to absolutnie nie ma żadnego powodu do tego, żeby kupował nowy sprzęt, nową konsolę. I w sumie dla Microsoftu to też nie ma znaczenia, bo oni na przykład będą, gry, które będą wydawane na Windows 10 przez Xbox Store, czy jak to się tam będzie nazywało, to oni będą cieli prowizję taką, jak na przykład Steam ciągnie prowizję, prawda, w swoim sklepie. Bo do tej pory było tak, że jeśli na przykład ty wydawałeś grę na PC-cie, to właściwie jeśli nie chciałeś, żeby ona była, nie wiem, na Steamie, co jest właśnie dużym błędem, no bo każdy chce, żeby gra była na Steamie, ale mogłeś wydać grę na PC i nieważne było, w jaki sposób, jaki styl dystrybucji sobie wybierzesz, no nie? To wszystko od ciebie zależy. Nie płacisz żadnych jakichś dodatkowych licencji. Żeby wydać grę na konsoli, to oczywiście, no, to cię kosztuje, no nie? Dają jakąś licencję, to certyfikacje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nadal będzie nawet na PC-cie właśnie z tymi grami, które będą wychodziły przez tego Xboxora, więc dla Microsoftu, dla Phila Spencera, to nie ma znaczenia, czy ty będziesz miał Windows 10, czy ty będziesz miał One X, czy będziesz miał S. Oni tak to swoje na tym zarobią. Tylko kwestia jest tego, że to rzeczywiście bardzo źle wygląda, bo tworzy taki obraz, że konsola, ich konsola jest właściwie tylko takim dodatkiem, ewentualnie jeśli ktoś chciałby mieć fajny sprzęt w salonie, a nie nie ma motywacji, że na przykład, nie wiem, jak nie będziesz miał tej konsoli, to nie zagrasz w jakąś tam konkretną grę, bo nie ma tak naprawdę prawdziwej wyłączności w tym momencie na sprzęcie Microsoftu.
Ja już wielokrotnie mówiłem, że dla mnie polityka Microsoftu jest pozbawiona sensu, nie rozumiem jej, jest to rozmydlanie rynku i prowadzi do tego, że nie wiem, ja wciągnąłem się w konsolę dlatego, że na konsolach były gry, których nie było na PC-tach. Mhm. I moją pierwszą konsolę większą, która nie była przenośna, to kupiłem, to był Dreamcast. I kupiłem Dreamcasta dlatego, że był Soul Calibur, że był Shenmue, że był Resident Evil. Były gry, których nie miałem szans zagrać na PC-cie, a nawet jeśli były na PC-cie, no to były w gorszej wersji. Bo były jakieś porty źle dopracowane. I na PlayStation 2, który kupiłem następnie miałem Metal Gear, później był Grand Theft Auto, który przez długi czas się nie pojawiał na PC. Jakby na konsolach była rozrywka niedostępna gdzie indziej.
No to rozgrywka... Ale to masz na Switchu i na PlayStation 4.
No właśnie, ale w takim razie mam to na Switchu i na PlayStation 4, ale w tej chwili mam wrażenie, że PlayStation 4 będzie mieć całkowicie jakby rynek opanowany, Sony będzie, bo ich główny konkurent bierze ogon pod siebie i się usuwa tak. z rynku. Tak, no tak, tworzy konsolę, która ma świetne parametry, którą na pewno kupię, ale oprócz mnie kupi tą konsolę 1000 osób. Mhm. Może.
Nie, no chyba
na
więcej.
Na początku. W Polsce
może, no tak, okay, w Polsce faktycznie.
W Polsce nie. Znaczy, ale mało Polski, osób kupi tą konsolę.
Prawda jest taka, że dla Polski to będzie bardzo drogi sprzęt. Dla polskiego gracza, dla człowieka, który zarabia pieniążki w Polsce, to konsola, która będzie kosztowała 2,5-3 tysiące złotych, czyli mniej więcej tyle, ile zapłaciłem za PS3 tam w okolicach premiery, czy tam po premierze, no bo PS3 i Xbox 360 tyle mniej więcej kosztowały na moment premiery.
Ale nadal to...
Ta generacja była tania.
Mhm. Ale to nadal będzie sprzęt, jeśli ktoś w ogóle nie jest zainteresowany PC-tami, to i tak naprawdę będzie mógł zagrać mnóstwo świetnych tytułów, tylko po prostu no, nie będzie miał tego uczucia ekskluzywności, nie wiem jak to powiedzieć.
Ale te same tytuły będą też na PlayStation 4. No, w zasadzie 95% tych gier, które się pojawia na Xboxie, jest też na PlayStation 4. Jaką mam zachętę do kupna Xboxa? Jeśli nawet kupując Xboxa tego X, te gry nie będą wyglądały lepiej, a
pobawię
mogłyby
się
wyglądać
trochę
lepiej.
W adwokata diabła, usługi sieciowe. Stabilność serwerów,
interfejs taki. Ja mam na przykład jeszcze, jestem przywiązany do Xboxa jeszcze od pierwszego Xboxa, którego mam i super było to, że będzie wsteczna kompatybilność też z tym pierwszym, bo jest sporo gier takich jak Conquer, jak
to możemy właśnie wspomnieć, to wspomnij Galeon.
No zapowiedziano, że wsteczna kompatybilność zostanie rozszerzona do gier z pierwszego Xboxa. Czyli z tej dużej konsoli, która była konkurencją pierwszą dla Sony i to ja też kupiłem w 2003 roku pierwszego Xboxa, cały czas go mam. Nie jest teraz podłączony oczywiście, ale jest na nim sporo gier, które chętnie bym sobie przypomniał. No, już wymieniałem Conquer, Stranger, to są wszystkie gry, które były tylko i wyłącznie na tą konsolę, nie pojawiły się nigdzie indziej. Stranger dopiero niedawno, w ubiegłym roku pojawił się na inne urządzenia i chyba też na PlayStation. Ale przez długi czas były to gry, które były dostępne tylko na X-ie i są gry nadal, które są tylko i wyłącznie na pierwszym Xboxie, jak na przykład Galeon zapomniany trochę, czyli gra twórcy Larry Croft, bardzo warta przypomnienia, Dark Corners of the Earth wspomniane, Conquer rewelacyjny. No jest tych gier sporo i chciałbym sobie do nich wrócić i bardzo się cieszę, że prawdopodobnie taka możliwość będzie. No i to była jakby najbardziej pozytywna informacja podczas tej konferencji. Pokazano sporo fajnych gier.
No właśnie, to ja może wymienię gier. Te wszystkie tytuły, jak będziecie chcieli się zatrzymać przy jakimś, to
i było ich dużo, więc
zatrzymać. Gier pokazano.
No nie, no to ja tylko wymienię tylko te, które Piotrek w codzienniku wypisał, żeby było sprawnie. Więc tak, Assassin's Creed Origins.
Mamy ci przerywać i wchodzić? Czy
jeśli będziesz chciał, to przerywaj i na pewno do kilku wrócimy, tak, żeby tylko wspomnieć. Ja szybciutko w takim razie je przeczytam i najwyżej kilka z nich dodatkowo omówiłem. Więc Assassin's Creed Origins, Players Battleground, Players Unknown, nie.
Player Unknown,
Player Unknown Battleground. Deep Rock Galactic, State of Decay 2, The Darwin Project, Minecraft
podwójne
4K,
me.
Dragon Ball FighterZ, Black Desert Online, The Last Night, The Artful Escape.
The Last Night wygląda przecudownie. The Last Night wygląda absolutnie przecudownie. W wygląda jak taki hołd oddany Another World i Flashbackowi z kapitalną, pikselową grafiką, która mimo z tego, że...
Z takim klimatem Blade Runnera, prawda? Taki cyberpunk.
Tak, klimat Blade Runnera, taka neonowa grafika. I oczywiście, kiedy na scenę wyszedł autor gry, pierwsze co zrobił, to przeprosił za swoje tweety, które Polygon mu wyciągnął, żeby jakieś tweety,
ale
które
szkoda gadać.
Po prostu zaszczucie człowieka. On wyszedł tak przestraszony na tą scenę, jakby go tam mieli zlinczować. Przepraszam, ja chciałem przeprosić za to, co nam napisałem. No po prostu... A, dobra, mów dalej, tytuły.
Sea of Thieves, Tacoma, Super Lucky's Tale, Cuphead, Crackdown 3, Ashen, Life is Strange 2 i to jest Before the Storm, chyba tak się nazywa.
Prequel.
Prequel, tak. Middle Earth, Shadow of War i... kolejną grę, Ori and the Will of the Wisps.
O, i to jest tytuł, który dla mnie jest tak zwanym światełkiem w ciemności, jeśli chodzi o konferencję Microsoftu.
No właśnie. I ostatnia gra to na zakończenie to był Anthem. I Anthem został
zaprezentowany. Ale nie wymieniłeś najlepszej gry. Nie wymieniłeś najlepszej. Naprawdę. Tak? Dla mnie najlepszej.
Jaki?
The Artful Escape. No, zaraz nie kojarzysz jej.
Nie, wymieniłem.
Ja mówię zupełnie poważnie, że dla mnie to był najjaśniejszy punkt konferencji Microsoftu. Znaczy było kilka fajnych gier, ale The Artful Escape, gdybym miał wybierać jedną grę, w którą chcę zagrać teraz, to byłoby The Artful Escape. Bo to jest gra, w której chyba, prawdopodobnie tworzymy progresywną muzykę i to jest połączenie platformówki z progresywno psychodeliczno space rockiem i już ścieżka dźwiękowa sprawia.
Okej, okay, teraz już tak.
Już ścieżka dźwiękowa sprawia, że po prostu zaświeciły mi się oczy, wywinęły uszy i powiedziałem, ja to chcę. Także to jest gra, na którą już teraz bardzo, bardzo czekam. Jest kilka innych, na które czekam także, ale The Artful Escape, gdybym miał z tych 42 wybrać to, i grę, którą chcę jako pierwszą zagrać, to byłaby ta.
Dobrze, to o Assassin's Creed to powiemy w kontekście Ubisoftu i konferencji. PlayerUnknown Battleground to jest dobry strzał marketingowy. To jest świetny strzał marketingowy, dlatego że to jest...
Big deal aktualnie, nie?
Big deal i nie wiem, czy w ogóle... I to jest w ogóle wyłączność dla Xboxa, więc to jest...
To jest aktualnie wyłączność,
a to może się okazać,
tydzień launch day exclusive, czy jak...
Rozumiem. No zobaczymy.
Console launch exclusive, tak? Tak. Czyli gra, która na pewno wyjdzie na PlayStation 4, a może i na Switch.
Tak, ale to jest jedna z takich najbardziej gorących i interesujących gier, szczególnie w kontekście dla kogoś, kto lubi na przykład, nie wiem, oglądać gry na Twitchu, więc PlayerUnknown Battleground jest jedną z najpopularniejszych gier na Twitchu, więc to jest dobry marketingowy strzał. Minecraft 4K i w ogóle cross-platformowy gameplay na wszystkich serwerach, no to jest ciekawe, ale to jest naprawdę ciągle marka.
Nie do końca cross-platformowy, bo bez PlayStation.
Bez PlayStation, tak.
No, i Microsoft powiedział, ale to jest wina PlayStation 4, nie nasza.
Tak.
No i rzeczywiście tak jest.
Nie chcemy, żeby biedne dzieci patrzyły na te wstrętnych Microsoftowych ludzi.
No bo, okej. The Last Night też
żeśmy wspomnieli. Oni się na to nie zgodzili ze względu na właśnie dobro dzieci.
No, na dobro dzieci. Tak. To słusznie, może tak jest rzeczywiście. Sea of Thieves, spory fragment rozgrywki, jak piszesz, Piotrze.
Za długi.
Gdzie to rare?
Tak. I to może nawet fajnie wygląda.
Piękna woda. Ale przepiękna woda jest. I to jest główna zaleta tej gry. Przepiękna woda.
No tak, ale...
Jak
będę
chciał podjechać nad ocean, to sobie puszczę Sea of Thieves, żeby miał piękne fale. Poza tym ta gra w porównaniu do prezentacji ubiegłorocznej straciła cały czar i urok. Mam takie wrażenie.
Znaczy to, ale ta gra...
Przegadana, jest nudna i...
No ja mam wrażenie, że to jest gra, która jest robiona pod mikser. I nawet to, że tam jest możliwość obserwowania czterech streamów naraz i jest aktualnie całkowitym przypadkiem czteroosobowa załoga. Mhm. Nie? I autentycznie mam wrażenie, że to jest tytuł, który ma rozruszać Microsoftowy streaming.
Tak, i to jest gra, która wygląda, że mogłaby być 4K. Ale...
To jest to AAA, które wskazał Phil Spencer w wywiadzie z Eurogamerem, tak, które aktualnie robią.
Z tego, co mi się wydaje, to chyba w tym wywiadzie to ten... dziennikarz był bardzo, bardzo dociekliwy, jeśli chodzi na przykład o te gry, które mają wyglądać tak samo na Pro i na One X, ale jak właśnie wspomniał, co ci się podoba w Sea of Thieves najbardziej, to właśnie powiedział o tej wodzie, tak jak Rysław, to nie świadczy najlepiej o tym tytule. jeśli powiedzmy woda jest najbardziej takim wyróżniającym się elementem rozgrywki, no ale zobaczymy.
Moim zdaniem powinni Sea of Thieves wysłać na Saharę od razu, by się zazieleniła, po prostu taka woda jest piękna.
No, ale temat piratów jest nośny i o tym też będziemy później rozmawiać. Crackdown 3 wreszcie coś się pojawiło, w ogóle Terry Crews jak wyskoczył, no to nakręcił trochę atmosferę takiego, no fajnie nakręcił atmosferę, tak się wyrażę, i przyznam się, że ja trochę czekam na Crackdown 3, że jeśli to będzie taki Crackdown jak pierwsza część, no to będzie naprawdę bardzo sympatyczna, fajna rozwałka, taka zupełnie relaksująca, bez jakichś takich, nie wiem, bez jakiegoś, nie wiem, ratowania świata w tym. No jakoś tak potrzebuję takiej gry właśnie z otwartym światem, ale gdzie po prostu strzelamy, bawimy się wspólnie, robimy jakieś różne dziwne rzeczy, ale nie ma w tym jakiejś takiej jakiejś głębi w tym wszystkim, no ale to tyle.
Okay, to chyba sobie nie pogramy wspólnie. Wiesz, tak,
nie lubisz Crackdown.
Dla mnie, powiem tak, wspominam teraz Crackdowna pierwszego i zastanawiam się, po co ja w to w ogóle grałem. To była tak nudna gra, że jakby tak pozbawiona sensu jakiegoś, że w zasadzie jedyne fajne to było, jak zaskakiwałem z tych wieżowców i leciałem w dół i się zabijałem.
No to będzie tytuł, który będzie pokazywał nam mityczną moc chmury.
No super. Dla mnie bardzo fajnym elementem Crackdowna 3 był Terry Crews, bo Terry Crews jest wspaniałym człowiekiem po prostu.
Tak. Jest bardzo sympatyczny gość, tak.
Przesympatyczny i w ogóle to jest człowiek renesansu i on wygląda jak tak, że można się go przestraszyć niby w ciemnej uliczce, ale to jest nie dość, że człowiek obdarzony fantastycznym poczuciem humoru, to świetny aktor, komediowy zwłaszcza, gra w takim serialu Brooklyn Nine-Nine.
To jest cudowny serial.
Jest cudowny serial, bardzo polecam. I jest malarzem i to takim, no powiedzmy, bardzo dobrym technicznie. Nie jestem w stanie ocenić jakości artystycznej, natomiast technicznie to jest, jego dzieła są naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. Potrafi się, znaczy, sposób, w jaki mówi, świadczy o wykształceniu i erudycji. Naprawdę taki wzór, wydaje mi się. Plus
jest
fantastyczna
mocno
forma
facetowym
fizyczna.
Graczem.
Tak. Jest synem nawet kiedyś chyba nakręcił filmik, jak buduje komputer.
No to był wielki big deal obok tego. On właśnie najpierw tam, wiesz, pytał, jaki powinien sprzęt kupić, potem go składał, potem w ogóle zrobił stream ze składania i tam ludziom udarzali, co ma robić, bo sobie kompletnie z tym nie radził, coś tam, tu wiesz, dużo rzeczy się działo.
Super. Dalej, Life is Strange, prequel, Before the Storm. Wszyscy generalnie uważają Life is Strange za grę wybitną, więc to nie bez specjalnie.
Tak?
No tak mi się wydaje.
Jezus Maria.
Nie? No to, nie, Rysław, kolejna kontrowersyjna opinia.
Nie, no to jest, no to, powiem tak, to może się nie wciągnąłem, to jest na pewno lepsza gra niż Firewatch, to nie jest trudne, prawda?
To jest lepsza gra od prawie wszystkich gier Titan, dlatego że tutaj, bo to jest ten sam schemat, ale jedno co się...
Technicznie na pewno.
Pomijając kwestię techniki, to w Life is Strange faktycznie podejmowane przez siebie decyzje mają jakikolwiek wpływ na scenariusz. Znaczy okay, są rzeczy, które totalnie się zmieniają. W przypadku żadnej gry Titan tak nie jest.
Nie jestem grupą chyba docelową tej gry, ponieważ jakby... sprawy no, dorastającej dziewczynki.
Ale to jest wszystko jakby, wszystko to jest ten pierwszy epizod, który właściwie zaczyna się w tej szkole średniej i on trochę faktycznie sprawia wrażenie, że musimy się interesować problemami, nie, może nawet nie sercowymi, ale właśnie problemami nastolatki, co później bardzo się zmienia i przypomina bardziej jakiś epizod właśnie serialu typu Twin Peaks albo coś. Oczywiście zupełnie
inaczej fabularnie. To zostałem zachęcony, bo problem w tym jest taki, że jeśli coś mnie nie wciągnie na samym początku i nie ma takiego Hitchcocka, tak, że zaczyna się od trzęsienia ziemi i później napięcie ma narastać. Tutaj zaczyna się od puszczenia bąka.
Tak. Nie, no pierwszy epizod macie tylko wprowadzić i pokazać, nie wiem, że te możliwości, tą kontrolę czasu.
Ale poczułem się męczyć, wiesz, ale to jest dla mnie granie w Life is Strange to nie było, nie dawało mi żadnej frajdy.
To prosimy tutaj, żeby powstała grupa wsparcia Ryśka na fejsie. Wiesz, Rysław, zagraj w kolejne epizody Life is Strange. Bo możesz się pozytywnie zaskoczyć. Możesz naprawdę być.
Okej, ja to przyjmuję. Możliwe, że spróbuję dzięki waszej zachęcie, bo gdybyście mi tego nie powiedzieli, że później jest inaczej, to by pewnie w ogóle tego już nie ruszył. Tak.
Znaczy, ale teraz powiedzieliście, że Damian powiedział, że nawiązanie do Twin Peaks tam jest ten bardzo podobny wątek. Natomiast nie zmienia to faktu, że to wszystko jest oparte o przeżycie nastolatki. Więc mimo, że tam się dzieje dużo interesujących rzeczy i masz jakieś elementy nadprzyrodzone i masz dramaty, niedramaty, to cały czas jednak grasz nastolatką i ona podchodzi podchodzi do tego, co się dzieje.
Ale Piotr tak mówi, jakby się chciał zniechęcić, że w ogóle jakiś taki...
No to ja bym wolał przeżycia na przykład Conana albo Terry'ego Crewsa.
Ale nie, ale to jest...
Coś, co by mi odpowiadało, że tak powiem, mentalnie, nie? Jakby ja jestem prostym człowiekiem, a myśli nastolatki to jest coś, czego bez wódki nie rozbierasz.
No to może graj po wódce. Nie, bo to jest gra bardzo interesująca i to, co tam się dzieje, warto zobaczyć. Natomiast to nie jest, wiesz, to nie jest... Jakby to powiedzieć, dojrzały tytuł.
W jak sensie... przejdziesz Life is Strange, to zrobimy spoiler cast i
można pogadać, bo tam tak. Się dużo rzeczy dzieje.
Nie, to jest warto zagrać.
Ja mam dziwną obserwację.
Wolałbym Wiedźmina zagrać.
Mam dziwną obserwację odnośnie Life is Strange na konferencji, że ja kojarzę, że wokół Life is Strange było bardzo dużo takiego pozytywnego szumu, że dużo ludzi mówiło o tej grze, dużo osób ją przeżywało, dużo ją wskazywało jako właśnie gry lepsze od gry Telltale i tak dalej. A prezentacja tego prequela, co więcej, jak jakieś 3 tygodnie temu twórcy nagrali filmik i powiedzieli, że robimy sequel, ale jeszcze nic nie powiemy, to w ogóle internet gdzie niegdzie wybuchł i było wow, szał, super, tak, w końcu nareszcie. Po czym został pokazany ten filmik krótki na konferencji Microsoftu i totalna cisza. I wszyscy mówią, Life is Strange 2.
Super. Ej, ludzie mówili też dobre rzeczy o Firewatch, niektórzy nadal mówią. I no, są różne gusta, no. Niektórzy gustów nie mają w ogóle na przykład.
No to musimy tutaj w takim razie to zostawić w tym momencie, bo nie dojdziemy do konsensusu. Ori and the Will of the Wisps wygląda przepięknie. To będzie uczta dla oka, prawdopodobnie też dla ucha i rozgrywka będzie fenomenalna, bo to jest jednak gra, która ma szansę pokazać niesamowity artyzm, fantastyczność, to na przykład, nie wiem, to 4K, ten poziom detalu w tej grze, to się wydaje tak, jak ktoś spojrzy, to taka, no piękna, ładna platformówka, ale to może być coś więcej. I to ja bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak na przykład, nie wiem, to 4K, jak tam moc, to HDR w tych nowych konsolach, w takiej grze może wpłynąć na przykład, nie wiem, na walory artystyczne. Poza tym, że to jest akurat bardzo, bardzo piękna, bardzo fajna gra i wszyscy, którzy grali w pierwsze Ori, Blind Forest, tak się chyba nazywało, dobrze mówię? Blind Forest?
Tak, Ori and the Blind Forest, tak.
Tak, tak. To będzie Ori and coś tam of the Wisps.
No
the
Will of the Wisps. Był dodatek też do Oriego, tak?
Więc... Nie grałem w dodatek, właśnie.
No polecam.
Więc ja Ori jest super grą.
Skończyłem i będę chciał go skończyć jeszcze raz, zanim wyjdzie ten Will of the Wisps.
To była prześliczna plus... gra.
Plus, oprócz tego, że jest prześliczna, to naprawdę te elementy platformowe wymagają wyćwiczenia, wymagają umiejętności. To jest...
Zwane wodospad graczy, pamiętamy. No.
Tak.
Tak, to jest gra dla graczy, tak? Mhm. To nie jest Life is Strange. Mhm.
Ostatni tytuł, który został zaprezentowany i to było ładnie z pompą, czyli coś więcej niż tylko teaserek. Fragment rozgrywki. Oczywiście chyba nawet ta rozgrywka później na jakichś takich dodatkowych materiałach była poszerzona, więc to nie było tylko kilka chwil. Anthem. I to wygląda no bardzo ciekawie, bo początek jest taki trochę post-apo, później się zaczyna bardziej takie sci-fi i to wygląda jak takie Destiny, ale z takim prawdziwym, otwartym światem. I to jest nowa gra BioWare, gra, która prawdopodobnie, gdyby na przykład sobie tak pomyśleć, gdyby oni nie tracili tego czasu na Andromedę i wpompowali ten cały czas zapał w Anthem, no to pewnie by już w tym roku ta gra mogła wyjść, a tak naprawdę to nie wiadomo, kiedy Anthem ma wyjść, ale wygląda bardzo pięknie, tylko to wszystko jest, prawda, pod tą prezentację, pod konferencję, więc ta fauna, flora, te krajobrazy, no fenomenalne.
Trochę taki awatar, nie?
Tak, taki awatar.
Wygląda rzeczywiście pięknie. Tak, tylko właśnie...
Sama rozgrywka i strzelanie wyglądało trochę jak w Andromedzie. Tak, bo to perspektywy trzeciej osoby, fantastyczne takie egzoszkielety, pancerze.
Destiny zmieszane z Mass Effectem.
Tak. I to wygląda bardzo ciekawie, ale oczywiście jeśli to ma być, nie wiem, czy to ma być MMO, czy nie MMO, czy to właśnie ma być jak Destiny, czy tam będzie jakaś fajna fabuła, bo to wszystko się będzie ocierać o to, jak to zostanie zaprezentowane, powiedzmy, na kolejnych jakichś takich, nie wiem, czy prezentacjach, czy właśnie na podobnych imprezach, gdzie będą mogli coś więcej pokazać. Na razie prezentacja była interesująca, zaciekawiła mnie na pewno i będę ten tytuł obserwował, bo podobno tam jednak to jest jakaś część BioWare, przy której nie pracowali ci sami ludzie, co przy Andromedzie, więc jest szansa, że...
Andromeda bez... robiło studio, dla którego Andromeda była pierwszą grą w ogóle. A więc to było jedno z takich, znaczy nowe studio chyba w Montrealu,
aha,
BioWare, które nie pracowało nad żadną grą wcześniej.
A to ludzie, trochę widać, no, trochę widać, ale to
zwierzę. A co sądzicie o samym sobie motywie pod tytułem logo na konferencji Electronic Arts i hasło zobaczcie więcej na konferencji Microsoftu?
To może znaczy, że ta gra będzie akurat X-a wykorzystywać i to by było fajne.
To by było cudowne, ale wątpię. Jesteśmy zgoszczonymi właśnie tutaj
starymi tetrykami.
Tak, cynikami i wiemy, że po prostu to się nie wydarzy. Niemniej, gdyby nas zaskoczyli pozytywnie, to bardzo bym się cieszył. Znaczy,
ja mam też nadzieję, że dojdą znane z gier BioWare opcje romansowe i będzie coś dla dendrofilii, dla fungofilii
oraz innych filii,
żeby można przytulić się do drzewa i zawrzeć z nim jakiś związek i nie wiem, może jakieś małe drzewca powstaną, kto wie. I on później będą zaludniać ten świat.
No ale jak jest? Guardian of the Galaxy przecież jest Groot i on jest drzewem. Więc
no właśnie, no tutaj skąd się Groot wziął? Groot się wziął oczywiście z Antenia.
Twardy korzeń. Jeśli chodzi w ogóle o konferencję całą Microsoftu, to ja bym, także ja generalnie, mimo że wylaliśmy bardzo dużo smutków na temat właśnie, ja na przykład miałem cenę tej konsoli, rozmawialiśmy się o ekskluzywności i tak dalej, to jednak byłem pozytywnie zaskoczony, że bardzo mało gadali, a dużo pokazali, że rzeczywiście, oczywiście nam się posłużyli tym montażem, żeby powiedzmy kilka tytułów pokazać tak właściwie na kilkusekundowych ujęciach, to jednak to była konferencja, na której nie gadali o jakichś niepotrzebnych pierdołach, nie wiem, tylko po prostu skoncentrowali się na grach i gry, to było to.
Ale wiesz co, tak? gdyby na tej konferencji było tak, że patrzcie co mamy dla was, tak, Metro tylko na Xboxie, State of Decay tylko na Xboxie, Last Night tylko na Xboxie, Code Vein tylko na Xboxie, Sea of Thieves tylko na Xboxie, czyli ale w sensie, to, że nie na PlayStation 4.
Ale to są wszystko third party i to jest właśnie problem, że jeśli chcesz
mieć... State of Decay jest, bo akurat State of Decay jest chyba tylko na Xboxie.
Nie, no na PC też jest.
Znaczy, no okej, znaczy wszystkie te gry są też na Windowsie 10.
No właśnie, przez Xbox Store.
Znaczy, ale widzisz, oni już rok temu zrobili swoją platformę, która się nazywa WPM, czy tam Play Anywhere.
Play Anywhere.
No i tutaj akurat o to się nie można obrażać. Dla mnie większą głupotą, może nie dosłowo, ale śmieszniejsze jest to, że wszystkie tytuły, które są multiplatformowe, były przedstawione jako ekskluzywy. Bo to jest śmieszne. To, że nie, wiesz, no, to, że te gry są i na Xboxie, i na Windowsie 10,
nie ma żadnego first party.
Właśnie to jest problem, że ja nie wiem dlaczego Microsoft, mając taki potencjał, ma tak naprawdę tylko kilka studiów, które są jakby ich takie, nie wiem, second party, jak to powiedzieć, czy first party, czyli Turn 10, nie wiem, 343 Industries, Coalition chyba jest takim studiem, który robi na poważnie, ale gdzieś nie ma takiego studia, na przykład, nie wiem, jak Guerrilla, nie? Że na przykład robi taki hit jak Horizon, prawda? Że nie mają, znaczy to będziemy rozmawiać o tym, jak będziemy mówić o konferencji Sony, że nie mają takich tytułów, które rzeczywiście faktycznie, są ekskluzywami, dlatego że są z tych studiów, które są pod taką specjalną kuratorą, pod opieką, Sony, no nie? Czy tu w przypadku Microsoft, że Microsoft robi te kilka tytułów, ale 343 Industries, no nie wiem, oni już kolejny rok grzeją to Halo, na tym meczu nie pokazano nic. Ja liczyłem, że w ogóle w tym roku Halo 6 się pojawi. Okazuje się, że tak naprawdę chyba nie będzie tego Halo 6 w tym roku.
Znaczy 343 Industries powiedziało jakiś miesiąc temu, że nie będzie Halo na E3, ale przywiozą jakąś niesamowitą niespodziankę. I ja cały czas czekam na tą niespodziankę, bo liczę na to, że ona będzie pokazana na hali wystawnej, a nie w trakcie konferencji.
No i ja tej niespodzianki nie widziałem. Nie wiem,
już była niespodzianka, już ta niespodzianka była pokazana, nie widziałeś?
Nie, co to
znaczy? Dodatek do Halo Wars.
Nie. Ta pani z 343 dała ten hełm Spartanina podpisany przez wszystkich Larry Chrybowi.
Aha, no to okej. Okay. No, Major Nelson ma niespodziankę, dostała, no i fajnie. No i
cieszymy się. Niespodzianka? Była
całym
niespodzianka.
Szczęściem Majora Nelsona się cieszymy tutaj. No i niestety tym smutnym akcentem musimy zakończyć konferencję Microsoftu. Kolejną konferencją była konferencja Bethesdy i też to była krótka konferencja, jeśli chodzi o... Znaczy krótka. No, one były mniej więcej podobnej długości, ale była... nie zadowalała ilością gier. Był kącik VR, co jest ciekawe, bo Bethesda jest jako część ZeniMax, czyli firma, która jako jedyna zarabia na VR-ze.
Dzięki której niedługo nie będzie innego VR-u.
Tak, no, tak, dzięki właśnie Bethesdzie będzie tylko HTC Vive i PlayStation VR. I pod te właśnie HTC Vive i PlayStation VR pokazano kilka tytułów, pokazali Dooma, który właściwie jest tym Doomem, który my znamy i kochamy, ale tak przerobionym, że można grać właśnie na nim właśnie z tą teleportacją, z tym strzelaniem, więc to jest bardzo ciekawe.
Wygląda fajnie.
Tak, że to ma potencjał.
Będę czekać.
I był Fallout 4, czyli znowu ten sam Fallout 4, ale z takimi dodatkowymi możliwościami.
On to nie jest ten sam, on został zmodyfikowany pod VR. Czytałem długi reportaż na temat tego powstawania, jako że VR mnie interesuje, i było porównanie tego, co było pokazane w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku była zapowiedź tego Fallout 4 VR, że w ubiegłym roku to wyglądało biednie, a w tym roku te osoby, które miały okazję zagrać, są pod wielkim wrażeniem. I
ale to nie ubiegłym, będzie Fallout
4 nie grałem. Proszę? To będzie Fallout 4, tylko jakby on, to nie jest tak, że to jest to samo doświadczenie, które masz z normalnej gry, ponieważ to zostało specjalnie zmodyfikowane. Pod
to, ale to bardziej chodzi o sterowanie, jakieś dodatkowe możliwości, nie
wiem. Wiesz, sterowanie, można na przykład przeszukiwać, nie wiem, przeciwników w ten sposób, że normalnie, wiesz, podchodzisz do ciała i oklepujesz je i tam wyciągasz. Aha.
Czy takie gimiki trochę jakby, są dodane?
Takie gimiki, które jakby wciągają cię w świat, na przykład obsługa Pip-Boya jest taka naturalistyczna.
Nie no, to tak.
Wiesz, schylanie się po przedmioty, podnoszenie wszystkiego, no to jest tak jakby...
No tak, ale sama gra, sam Fallout 4 jakby, bo widziałem to na tym zwiastunie, widziałem te same lokacje, te same akcje i tak dalej. Jakby...
Tak, to lokacje, tak, tylko
nie ograniczyli gry na przykład, że zamiast całego świata Fallout 4 my damy wam, nie wiem, jedną wioskę, ale będzie super fajne rzeczy, można w niej robić, właśnie tak jak mówisz, obmacywać ciała i tak dalej, tylko to jest Fallout 4, ale z konkretnymi dodatkami, zwiększającymi, powiedzmy, jak się ładnie mówi, imersję, tak, że mamy właśnie tak, dodatkowe tak. możliwości. No to jest ciekawe.
Ciekawe. Nie, znaczy nic nie powalającego, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, że VR to jest jednak cały czas nisza, ale ja bardzo się cieszę, że takie duże produkcje w tą niszę wchodzą i na pewno Fallouta
tak.
Sprawdzę, chociaż Duma z większą przyjemnością.
Właściwie można powiedzieć, że Bethesda, chociaż na Sony też była część poświęcona VR-owi, ale to będziemy mówić, to była jedyna z tych takich... Chociaż nie, na Ubisoftie też jakiś chyba fragment poświęcili, chyba w montażu.
Był na Ubisoftie, był bardzo ciekawy.
To będziemy
ciekawie zapowiadający projekt.
Czyli tak, czyli można powiedzieć, że VR był obecny na E3. To się nie tylko powiedzmy na hali wystawowej, bo to jest na 100%, tylko chodzi o to, że poza Microsoftem, powiedzmy, no, który nie ma swojej platformy, jeszcze nie zdecydował się, czy na przykład, nie wiem, Oculus będzie działał z One X-em, no to na razie oni odpuszczają tą technologię, ani z Augmented Reality, ani VR. Nie, się nie pamiętam.
VR jak najbardziej żyje, zresztą to nawet na naszym skromnym poletku, pamiętasz jak na Pixel Heaven się pojawiło tych stanowisk z okularami, czy z goglami.
Jak mrówków.
Było tego jak mrówków po prostu.
Tak.
Jak mrówków czerwońców.
Tak.
Więc tutaj jestem przekonany, że na hali jest tego mnóstwo i ci najwięksi gracze jednak wchodzą w VR, to będzie jeszcze wzrastać, ale pewnie powoli, ale na pewno nie będzie takim niewypałem jak na przykład gry 3D i telewizory 3D, tak? Które przez tam rok wszyscy pokazywali gry w 3D, Sony szczególnie i o tym zapomniano.
Tylko, że problem właśnie z Sony był taki, że jak zaczęli promować 3D na PlayStation 3, to ze względu na to, że ta konsola nie była specjalnie przygotowana pod to 3D, to te gry paskudnie wyglądają. Nie wiem, czy mieliście okazję grać w 3D. To była rozdzielczość po prostu...
Trine,
240p normalnie.
No co, ty grałeś w Trine?
Na PlayStation 3? W 3D?
No.
Nie, ja grałem tylko tam powiedzmy w Killzona, w Assassin's Creed'a, w takie...
Zagraję sobie w Trine, w rewelacji.
Tak, o, no to widzisz, no to już mam powód, żeby odpowiedzieć 3D na tym. Dalej, pokazano Elder Scrolls Online, ciągle żywe, ciągle się ma świetnie, dodatek Morrowind. I ten dodatek wygląda fenomenalnie. W ogóle ten świat Morrowinda wygląda cudownie i aż normalnie chętnie bym zagrał. Gdybym miał tylko czas na MMO, to bym zagrał. Pokazano nową usługę, czy nowy serwis, nie jak to nazwać, Creation Club, czyli to będzie coś, co już wcześniej chcieli zrobić wraz z Valve w Steamie, ale to jakoś tak średnio wyszło, czyli sklep z modami, tak, dla twórców, którzy chcieliby tam... Nie, ja dokładnie nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale mniej więcej to jest nowy serwis, na którym powiedzmy można zarabiać na moda. Przynajmniej tak to odbiera. Nie wiem, czy Piotrze, ty tam doczytywałeś coś więcej na ten temat?
Tak, mniej więcej w uproszczeniu można powiedzieć. Bo znaczy tak w skrócie to może być też nie tylko twórcy będą na tym zarabiali.
Aha.
To ma być, wiesz, dla Bethesdy też możliwe.
No, Bethesda będzie odkraja swoje te.
Właśnie, dokładnie tak. Bo to mają być, wiesz, to mają być mody, które będą robione przez najbardziej utalentowanych creation contentów twoich twórców i jeszcze oprócz tego deweloperzy z innych firm.
Gwiazdy moderskiej sceny będą prezentować najlepsze mody.
Nikt mnie o to nie zaprosił do tego, nie wiem, nie rozumiem.
No właśnie.
To jest jakaś masakra.
Nie wierzcie w to, że to było.
Jeśli chodzi o karcianki, The Elder Scrolls Legends, nie wiem, czy nowy dodatek się pojawia, chyba Heroes of Skyrim, tak?
No Skyrim, tak, tak.
No, więc...
Znaczy, czyli kolejny dodatek do gry, fajnej gry karcianej, która zżyna z Hearthstone'a ile tylko może.
Tak.
Tylko nie ma takich fajnych grafik i takich fajnych tekstów.
I fajnych głosów polskich.
Nie, i nie jest taka fajna.
Tak. Po prostu. Ale Skyrim to nie jest ostatnia rzecz, którą powiedzmy odcinałem kupon od Skyrim. Wszyscy czekamy na Skyrima na Switcha, a już po prostu teraz każdy kupi, kto ma Switcha, Skyrim, dlatego że okazało się, że posiadając Amiibo z Linkiem, chyba nawet z tej najnowszej Zeldy, Breath of the Wild, możemy grać jako Link. Znaczy właściwie, no prawie, bo tam powiedzmy jest jakiś dorosły gość, ale ubiera się jak Link, ma Master Sword, ma tarczę, może mieć pewnie eponę, więc no jesteś właściwie Linkiem w świecie Skyrim i to jest na pewno dla wielu system seller. Czy może nie system seller, ale no ja jestem ciekawy tego Skyrima na Switcha. Więc
no ja też.
Ja Skyrima nie przyszedłem. Ja byłem bardzo blisko końca. Dlatego, że ja grałem, miałem mnóstwo godzin, jeśli chodzi o Skyrim, ale to jest właśnie ta jedna z tych gier, gdzie po prostu chodzisz sobie od miejsca do miejsca i nagle odkrywasz jakieś, nie wiesz, fenomenalne miasteczko, gdzie jest jakieś mnóstwo misji niezwiązanych z główną fabułą i to jakby masz nieskończenie wiele możliwości w takich grach i być może właśnie jak Skyrim się pojawi, będzie naprawdę dobrze wyglądał na Switchu, to się zainteresuje. Kolejny tytuł, który akurat mnie strasznie kupił, to jest, o ile się nie mylę, dodatek, który nie wymaga podstawki, czyli Dishonored Death of the Outsider.
Tak, to kupuję w dzień pierwszy.
I tam się gra tą, jak ona się nazywa, ta dziewczyna?
Billy Lark.
Tak,
Billy Lark.
Którą znamy, prawda, z Dishonored 2.
To jest szczególnie... Z jeden,
tak. Na Super Gay to być taka gra, której dodatek może być nawet lepszy niż podstawka, no ale kto wie. Dalej, Quake Champions, no i to jest akurat mnie na przykład nieinteresujący tytuł, ale na pewno dla wielu jest to zabawne, że będzie można BJ-em Blaskowiczem, czyli bohaterem Wolfensteina grać, no ale to jest...
To troszkę pokazuje dla mnie, w którą stronę idzie Quake Champions. Że to będzie gra, w której, wiesz, w cudzysłowie klimat Quake'a gdzieś tam zostanie daleko w tle, że już niedługo się pojawią jakieś postacie, wiesz, z innych gier Bethesdy, zaraz będziemy biegać, kurde, Dragonbornem.
Tak, trochę jak Smash Bros, czy coś w tym stylu. Gdzie masz po prostu mnóstwo jakichś postaci tylko po to, żeby one tam były, no nie, żeby tworzyły jakiś taki ten. Ale to też jest tak, że takie gry jak Quake Champions, one, no nie można ukrywać, że jednak ogromny wpływ na takie tytuły ma Overwatch. I wszystko, co się dzieje związane z Overwatchem, no nie, wpływa na inne gry, które są free-to-playami takimi sieciowymi. Więc nie zdziwię się, że tam no, takie rzeczy jak BJ Blazkowicz i kolejne postacie, nawet może spoza uniwersum Bethesdy będą się pojawiać, nie? No, ale zobaczymy. Kolejny zwiastun, interesujący, przyznam, i do końca, do pojawienia się napisów, do pojawienia się tu nie wiedziałem, co to jest za gra, to jest The Evil Within, część druga. I ja nie grałem w pierwszą część, więc niestety nie mogę się powiedzieć, czy to jest fajny horror, czy nie.
Ja znam jedną osobę, która grała i która się super ucieszyła na tą zapowiedź.
O, no i to jest pozytywna informacja. Nie wiem, Wysławie, grałeś The Evil Within?
Grałem w 3 pierwsze misje. Później trochę dziwność gry mnie pokonała. Natomiast chętnie do niej, znaczy spróbuję do niej wrócić. Ona miała też problemy techniczne, bo tam się wyświetlała, jakby obraz był, chyba się wyświetlał z takimi... jakby to powiedzieć, ramkami czarnymi, tak? Nie zajmował całości telewizora. I narracja była, powiedzmy, dość, jakby to określić, nietypowa. Czy nie za bardzo wiedziałem, o co w grze chodzi. Ale to może tylko było to z powodu mojej nieuwagi.
Tak.
Ale to jest gra autora Resident Evil 4, czyli. No, spróbuję wrócić do jedynki najpierw, zanim wezmę się za dwójkę. Pewnie nie kupię jej w dzień pierwszy, za to kupię w dzień pierwszy grę, o której powiesz.
No właśnie, to jest gra targów. Wolfenstein 2 The New Colossus. I Piotrze, dlaczego twoim zdaniem to nie jest gra targów?
Bo została bardzo słabo przedstawiona. Ten zwiastun jest... Ten zwiastun jest chaotyczny, nic fajnego nie robi, nie jest ani dobrze montowany, ani nie jest interesujący. Mamy zlepek scen, które kompletnie nic nie mówią. Tu Blaskowicz siedzi na wózku, tu się strzela z nazistami na wózku, tu nagle wychodzi z wody jakieś postacie, które nie znamy, postacie, które się pojawiają, które znamy, które wracają. Totalnie zero. Jakieś motywy z nanosutem.
A widzisz.
Kompletnie... Znaczy ja wiem, że on był takowy w poprzedniej części, natomiast nie jako Blaskowicz bodajże.
Znaczy ja jestem kompletnie, w ogóle...
Kompletnie ten zwiastun... Ja wiem, że to będzie cudowny tytuł. Ja jedynkę uwielbiam, znaczy jedynkę New Order uwielbiam i absolutnie zawiodłem się kompletnie tym, jak została zaprezentowana dwójka. Wolałbym 3-minutowy zwiastun, który by został zmontowany w dynamiczny sposób albo z jajem, tak jak było to robione przy kampanii pierwszej części, znaczy pierwszej, mówię znowu, New Order, gdzie właśnie, wiesz, tutaj całe teoretyczne ukazanie tego świata jako właśnie ten śmieszny filmik w stylu lat filmów z lat 60. mniej więcej z tym pieskiem stalowym.
Ale nie, bo to jest wszystko genialne. Ja ci zaraz wyjaśnię, Piotrze.
No to wyjaśnij mi. Czemu słabo zmontowany zwiastun jest
Wiesz co, ja nie uważam, że jest zmontowany. On przez tych kilka chwil, on przedstawia ci świat, bo poprzednie części Wolfensteina, one się działy w Europie. I to nawet te stare Wolfensteiny, nie wiem, czy ja teraz w ogóle, to jest ciekawe, ale ja gram tego Wolfensteina z 2009 roku. Nie wiem, czy pamiętacie. Tego, który miał ten hub, to takie miasteczko, do którego się wchodziło na misję i tak, to były takie okultystyczne sprawy. I tak dalej. No to jest zawsze ten taki temat wspólny, nie? Tych wszystkich części. Ale mi się bardzo Wolfensteiny właśnie podobały, bo ja uwielbiam ten klimat taki na przykład jest w Hellboyu, nie? Że masz te takie jakieś paranormalne, okultystyczne elementy wprowadzone do tego świata, gdzie... No ale to jest jedna rzecz, tak? Jeśli chodzi o Wolfensteina właśnie, to jak to było zmontowane, tutaj po raz pierwszy przenosi się chyba akcję do Ameryki. Takie odnoszę wrażenie. I to jest ta Ameryka, którą na przykład kilka razy już, znaczy to jest Ameryka, w której wojna nadal się toczy, albo przynajmniej Niemcy zdominowali, albo okupują Stany.
No jak się toczy? Tam jest pokazane absolutnie, że Stany są 100% niemieckie. Tam jest, wiesz, człowiek z Wysokiego Zamku.
No to właśnie, no czyli coś, no to, wiesz, znaczy, ja uważam, że ze względu na to, że nadal jest ten ruch oporu i tak dalej, więc...
No ale
tam...
w Europie miałeś dokładnie to samo. Też były Niemcy, były zdominowały Europę i był tylko ruch oporu, który składał się, kurde, z 6 ludzi.
Znaczy, właśnie to jest to, że tak jak na przykład, nie wiem, właśnie w Wysokim... z Panu Wysokiego Zamku, no nie, który jest w ogóle... w Człowieku z Wysokiego Zamku, wiesz, w tym serialu jest fantastycznie pokazany ten świat, ta alternatywna przeszłość, no nie? Na którą wpłynęło to, że Niemcy zdominowali, to właśnie, co by było, gdyby naziści wygrali II wojnę światową. I tutaj masz ten świat pokazany i na przykład tam masz Lessiego, prawda, masz Leslie, czy jak się nazywa, no nie? I zamiast tego owczarka Coli masz jakiegoś robopsa. Ale to jest wszystko w tym klimacie stworzone. Później masz jakiś taki program, jakiś talk show niemiecki, no nie? German on Else. To wszystko na takich migawkach, których nie będzie w samej grze, ale to ci pokazuje ten świat. Ten świat, gdzie tak zwana Amerykana jest zastąpiona taką Amerykaną, ale niemiecką. No nie? Rzecz, taką zmianę na modę niemiecką i dla mnie akurat no to te pierwsze fragmenty, no nie, tego zwiastu, one mogły wyglądać chaotycznie, bo one były wyrwane z kontekstu, ale one budowały obraz świata. I ja będę bronił trochę właśnie tej wizji
artystycznej. Pierwsze fragmenty były spoko. To przedstawienie właśnie za pomocą tego kanału telewizyjnie zmieniających się, to jak najbardziej tak. Mm-hmm. Ja mówię o tym, co się potem dzieje.
A, że później...
To też mnie trochę zirytowało, to nie to słowo, ale tak... Takie trochę mech to, że New Order, spoiler, uwaga, kończy się poświęceniem agenta B.G. Blaskowicza. I tak naprawdę to jest sens tej historii, że on, wiesz, on oddaje życie. Oczywiście to widzisz, to jest ten dowcip, że to nie zostaje pokazane wprost, że mu, nie wiem, ktoś wysadza głowę albo coś w tym stylu, tylko no, gra zasugerowała, że skończyła się tym, że B.G. Blaskowicz zginął na końcu pierwszej części.
No ale to jest ten sam moment, który masz na przykład, nie wiem, w Terminatorze drugiej części, nie? Że widzisz po prostu kolesia, który, znaczy widzisz Schwarzeneggera Terminatora, który po prostu jest w lawie gorącej, prawda, wypala się, ale mamy sequelę, więc to jest jakby, wiesz, taki typowy...
Ale tutaj to jest zasugerowane, że on to przeżył i wiesz, tam potem się był w śpiączce jakiejś, w Stanach się budzi i w ogóle to też widać na tym zwiastunie, że niczym w MGS-ie piątym będziesz jechał na wózku i strzelał z wózka do nazistów, co też jest specyficzne.
Dla mnie te wszystkie fragmenty, one tam miały pokazać pierwsze postacie, czyli widziałeś właśnie tę część rochoparu, widziałeś też te motywacje, bo tam jest cała taka tyrada jednego z tych gości, wiesz, na kimparze, że tam się strzelają gdzieś z okna, kule lecą, a on musi tą tyradę wygłosić o tego, dlaczego oni z tymi nazistami, z tymi Niemcami walczą. No i masz ten humor pokazany, no absurdalny, jak na przykład on ma tą mechaniczną rankę i nie może tego ciaska. Dla mnie to jest wszystko to, czego ja oczekuję po tej grze, czyli po prostu świetny humor, bardzo dobra historia, interesujące postacie i przede wszystkim gameplay, bo później ta ostatnia część tego ponad 8-minutowego tej 8-minutowej prezentacji, no koncentruje się na gameplayu i ten gameplay w ogóle wygląda jak
mieszanka New Order z Doomem.
Dokładnie. Po prostu wszystkie te takie finishery, które widzieliśmy w Doomie i tak dalej, to one tutaj są. Oczywiście nie ma tych kolorków, jakichś takich innych elementów, które by sugerowały, że to jest taki bardziej zręcznościowy shooter, taki arkadowy, bardzo realistyczny, ale moim zdaniem będzie się grało to niemal identycznie jak właśnie w Dooma. I nie powiem, żeby to było coś złego. Że to jest coś, więc Machine Games, czyli goście, którzy wcześniej, przynajmniej duża część tych gości, to wcześniej to było Starbreeze, to są ludzie, którzy robią najlepsze, jeśli chodzi o w ogóle fabułę, shootery pierwszoosobowe. Bo jako Starbreeze zrobili, prawda, Darkness, zrobili Riddicka. No, po prostu dla mnie, no, w pełni im ufam. No i oczywiście The New Order. Ja im w pełni ufam. Nie? I ja na przykład zupełnie się nie obawiam, mimo że na przykład nawet jeśli ten zwiastun nie jest, czy ta prezentacja nie jest najlepsza na świecie, to też sam przyznajesz, że można w ciemno brać, bo The New Colossus będzie grą wartą zachodu na pewno.
Ja mam absolutnie, jestem przekonany, że to będzie wspaniały tytuł, ale dla mnie został beznadziejnie zaprezentowany.
Mhm. Nie wiem, a Rysławie uważa, że był beznadziejnie zaprezentowany, czy nie?
W ogóle ktoś mówił, że beznadziejnie zaprezentowany, pierwszy słyszałem. Jest jakieś bzyczenie słyszałem, jakieś zakłócenia były. Nie wiem.
To jest tak zwane selektywne.
Nie mówi, że Kuldanek ktoś mówił, że to było źle zaprezentowane. Nie, to jest bardzo inteligentny, sympatyczny, młody człowiek i on nie mógłby takiej herezji powiedzieć.
Może Piotrek oglądał niemiecki zwiastun i niemiecki zwiastun miał tak wyciętą scenę z knajpy, nie wiem, czy pamiętacie.
Scena z knajpy jest po prostu genialna.
Tak, ona jest wycięta w niemieckim zwiastunie, więc po prostu nie ma tego. Wyścięte są oczywiście swastyki.
A propos niemieckich zwiastunów, właśnie ciekawy jestem, jak się sprzedaje... Dwie rzeczy mnie zastanawiałem. Jak cenzurowane jest Wolfenstein z Niemczech na przepisy?
Przede wszystkim nie używa się słowa nazista, tylko mówi się reżimowiec.
I po drugie, co jest też interesujące, zgodnie z przepisami wszystkich usług sieciowych, na przykład streamowanie z konsoli Wolfensteina podpada pod łamanie regulaminu PSN-u, czy też live'a, więc to też...
Że oni też w niemieckiej wersji mają...
W wersji niemieckiej są polskie obozy.
Tak. I nie mają swastyk, tylko mają takie właśnie te orły takie żelazne w tych, wiesz, to wszystko jest stylizowane trochę inaczej. Oczywiście... W ogóle jest kwestia też, nie można prezentować chyba tego, że nie wiem, brania narkotyków w Niemczech, nawet w grach wideo, bo pamiętajcie, tam jest taka fajna scena na końcu tego zwiastunu, gdzie koleś bierze LSD i nagle ma taką wizję, że widzi tego animowanego stworka, no nie do niego mówi. Więc w wersji niemieckiej to też zostało ograniczone do tego, że on nie jest pokazany, jak on bierze LSD, tylko jak z nim rozmawia. Więc cały zwiastun niemiecki jest chyba krótszy o minutę, czy coś w tym stylu, więc to jest bardzo ciekawe, ale oddając głos z powrotem Rysławowi, no nie, jeśli chodzi o ten zwiastun, bo rozumiem, że to jest kwestia gustów, no nie, jeśli chodzi o odbiór, ale czekasz na grę i nawet widziałem, że ogrywasz The Old Blood.
Tak, The Old Blood, wróciłem do The Old Blood, które kiedyś zacząłem, ale z różnych przyczyn musiałem odstawić na bok. No i bardzo fajnie mi się gra. Mhm.
Przecież Old Blood jest takie bardziej klasyczne. Nie ma tej fantazji, tego humoru The New Order, gdzie jednak tam jest, wiesz, podróże na księżyc i tak dalej.
Jest klasyczne, ale jest fajne. Jest fajne nawiązanie do cesarza Ottona, wielkiego przyjaciela naszego. I są fajne takie wstawki historyczne, fantastyczno-historyczne, tak? Czyli historia przemieszana z fantastyką. To ja bardzo lubię i się dobrze bawię. Natomiast na Wolfensteina nowego czekam bardzo. Zwiastun bardzo mi się podobał. Scena w tej w tym dinerze, czy też
knajpie,
w tej jadłodajni, knajpie, w którym pan oficer zamawia sobie szejka mlecznego, jest przecudowna.
To podobno nawiązuje do czegoś, do jakiejś afery sprzed roku z milkshake'iem, ale to ja nie wiem, o co chodzi.
No to nie wiem. Nawet jeśli tej warstwy nie byłem w stanie odkryć i zrozumieć, to całość tej sceny jest tak fajna, tak śmieszna, że no... Ogólnie zwiastun dla mnie
to jest przecież prawie, że remaster sceny z pociągu z pierwszej części. Mhm. Która ma dokładnie identyczne, gdzie jedziemy sobie pociągiem i zostajemy wysłani po kawę i w momencie, w którym nalewamy kawę, nagle przychodzi ta... No ale to analogiczna scena tak naprawdę. Też, wiesz, przychodzi do nas nazista, który zaczyna nas odpytywać, co my tu robimy i damy
ręce. Tutaj mówi, że tu od razu jaki ma pan piękny aryjski wygląd. I na końcu chce jeszcze ton, w jakim on to mówi, tak co ją...
To trochę przypomina Inglourious Basterds, jak był ten bohater tego Christopher Waltz gra. W Inglourious Basterds, czyż taki elokwentny Niemiec i tak dalej, ale jednak to wszystko jest podszyte jakąś nutką fanatyzmu i bestialstwa, które się zaraz okaże.
No, się kończy siekierą wbijaną w głowę tego Niemca, więc.
No więc, właśnie, dokładnie, więc no, makabre. Ale naprawdę to będzie, to jest gra, na którą najbardziej czekam, ale wiedzieliśmy, że ona powstaje, ja się cieszę, że po prostu w końcu dowiedzieliśmy się konkretnie, kiedy wyjdzie i to jest 27 października, więc zacieram rączki. Cieszę się bardzo. No i to właściwie zamknęło konferencję Bethesdy. Kolejną konferencją, która była, i przyznam, że to była konferencja, która najbardziej mnie zaskoczyła. Otwarcie miała najlepsze. Czyli to był Ubisoft. I zaczęło się od tego, że najpierw nie wiem, czy dobrze wymówię imię, Yves? Tak? Jak się nazywa?
Yves
Gaumont.
Tak. Wyszedł na scenę i zaprosił na scenę kogo? Pana
Shigeru Miyamoto.
I cała szala oszalała. Oszalali wszyscy. Oni tam sobie jeszcze zrobili jakieś sweet focie, prawda, z jakimiś śmiesznymi...
Strzelali do siebie z broni psa.
Tak, no i wszyscy wiedzieli, że będzie, prawda, Mario plus Rabbit gra, ale nikt nie spodziewał się w ogóle, że to będzie jakiś hit, czy to w ogóle tak. I nagle zaczęli prezentować grę. No i tam po kilku jakichś chwilach, no tam taka meh gra, no nie, jakiś tam humor i tak dalej. Ale nagle, jak się okazało, właśnie tak, Piotrek, mówisz, że to jest XCOM, to ja oszalałem, chyba wszyscy oszaleli już do kwadratu i okazało się, że to będzie chyba jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier na Switcha, bo ten humor tych królików no może być na pewno dużym plusem, ale sama ta rozgrywka właśnie, ta XCOM-owa, ta taktyczna gra turowa wygląda naprawdę na bardzo przemyślaną i przyznam, że to jest chyba największe zaskoczenie, jeśli chodzi o te targi, że to jest gra, której absolutnie w ogóle się nie interesowałem, nic o niej nie wiedziałem. Wiedziałem, że jakiś taki projekt właśnie Mario i Kluki, ale to, że oni to z taką pompą zrobili i że zaprosili Miyamoto i że okazuje się, że to nie jest jakiś paździerz, no to, jak to się mówi, czapki z głów. Szapoba. Nie wiem, zupełnie nie musicie nie dawać, jak nie chcecie.
Dla mnie ta gra wygląda tak, że mam więcej powodów, żeby kupić Switcha.
Dokładnie, bo już na Wii to nie będzie, tej gry nie będzie, więc wreszcie wyjdzie jakiś ekskluzyw.
Switch to fajna konsola jest. Tak.
Później pojawił się zwiastun Assassin's Creed Origins i to jest właściwie, no, już na wcześniejszych konferencjach widzieliśmy, jak ta gra wygląda. No, wygląda przecudnie. Cóż to dodawać, nie? Taki trochę... Nie wiem, to powiedział, ale być może to będzie powrót do korzeni, jeśli chodzi o Assassin's Creed, jeśli chodzi o jego główną misję, nie? Ale ja specjalnie jakoś nie śledzę, jakby Assassin's Creed przestał być dla mnie serią, gdzie kupuję gry w dniu premiery. Ja zawsze czekam, aż ten kurz trochę opadnie po premierze, te wszystkie błędy wyjdą i patrzę, się pojawią, które to naprawią. I ten Origin wygląda fenomenalnie. On się tam dzieje tak, to już wszyscy na pewno wiedzą, w Egipcie. No i tyle, nie? No, nie wiem, czy w ogóle coś było w tych prezentacjach, na które na to zwróciliście jakąś specjalnie uwagę? Co warto...
Wydaje mi się, że system walki został zmieniony na taki, który przypomina Dark Souls.
A nie For Honor przypadkiem?
A For Honor przypomina Dark Souls, tylko że nie ma, że okay. jakby...
Czy For Honor to ma jakieś takie taktyczne zagrywki właśnie z wyczuwaniem przeciwnika, z wybieraniem kierunku, w którym powiedzmy blokujesz tam?
Tylko że nie ma wytrzymałości, nie Aha. musisz obserwować swojej wytrzymałości. Aha. A ty to w Dark Souls to... i For Honor także ma to kluczowe Aha. znaczenie, czyli musisz tak dobierać ciosy, żeby nie stanąć w pewnym momencie bezsile i czekając na kontratak przeciwnika.
Ale tam było widać na fragmentach rozgrywki, że przeciwnicy są dalej dobrze wychowani. Kiedy byliśmy się z jednym, to drugi czekał obok na swoją kolej.
Bo oni też oglądali filmy Kung Fu z lat 70.
Ale wiecie co, ja tak sobie tak się zastanawiam, czy twórcy właśnie Assassin's Creed Origins nie zagrywali się na przykład w Horizon Zero Dawn. Bo część, że gdzieś ta walka, szczególnie to strzelanie z łuku i tak dalej, było bardzo podobne. Gdzieś jakoś bardziej dynamiczna była. Bo jednak w Assassin's Creed to zawsze mi się tak kojarzyło, że ta walka to jest właśnie taka, że w momencie, kiedy do niej dochodzi, to jest jakby taki zamknięty trochę w tych pojedynkach, tak, grupowych, o. Że właściwie nie masz takiej zbyt... Znaczy miałeś to strzelanie z łuku, czy tam powiedzmy jakiś tam z kłusz, że mogłeś strzelać w przeciwniku z większych odległości, ale nigdy to nie było jakieś tak w miarę dynamicznie, interesująco zrobione. Tu mi się wydaje, że ta gra pod tym względem no, może być dużo ciekawsza, że ta walka może być sama w sobie ogromną przyjemnością i liczę, że na przykład wracając do tego, do korzeni serii, nie, że mamy na przykład zaplanować jakieś zabójstwa, że one będą, że to będzie trochę tak jak, w Hitmanie, że będziemy mieli naprawdę mnóstwo takich możliwości na to, żeby wykonać jakąś misję po cichu i że to nie będzie, nie wiem, czasami dziełem przypadku, że coś nam się uda fajnie zrobić, tylko rzeczywiście naprawdę zaplanowane akcje będą super wychodzić, nie? Ale zobaczymy. The Crew 2, no fajnie, że będzie. To była fajna gra, tylko dla mnie ten cały plus pierwszej części, że mamy całą Amerykę, którą możemy zjechać wzdłuż i wszerz, no był zbyt przytłaczający, ale gra sama w sobie nie była zła. To, że robią Crew 2, no to jest bardzo ciekawe. Wygląda na to, że tytuł się albo sprzedał, albo po prostu zakładają, że zawsze te sequele to są te tytuły, znaczy to są te części, na których najwięcej zarabiają. Prawda? Jak było na przykład, nie wiem, z Assassin's Creedem, drugą częścią.
Ale wiesz, to też trochę inny koncept jest tej gry jednak. Jest taki bardziej absurdalnie szalony.
A to nie zwróciłem na to uwagi, ale właśnie coś tak zmienia, że tam nie będzie takiej poważnej...
Znaczy, no to się zmienia, że w pierwszej części jeździłeś samochodami, a to będziesz latał helikopterami, samolotami, motorówkami i całą resztą. To powiedziałbym, że jest dosyć istotna zmiana.
No nie, no tak, poszerzyli wachlarz pojazdów, to zdecydowanie. No to zobaczymy. No to ja poczekam i zdecyduję. Może wrzucę do Golda, nie? Tak jak w jakimś czasie. Pojawił się kolejny zwiastun South Park The Fracture Butthole, ale oprócz tego, że był fajny i zabawny i śmieszny, no to ja już tak długo czekam na tą grę, że jakby ani mnie nie ciepił, ani ziębił. Bo w tamtym roku, moim zdaniem, mieli taką fajną prezentację South Parku, bo chyba jeszcze zaprosili twórców, nie? Tam chyba był Trey Baker.
A tak, i oni rzucali tam tak niepoprawne politycznie żarty, że aż
no właśnie,
było wręcz szokujące.
No właśnie. I nie wiem, dlaczego ta gra się tak opóźnia, bo tak jak patrzysz na ten tytuł, no to mówisz, no na pewno to nie jest techniczny problem, żeby ją zrobić. Więc tam musi być coś więcej. No nie, może po prostu cały czas dorzucają jakieś nowe polityczne...
Kasują żarty z Trumpa.
No tak, albo dorzucają nowe polityczne żarty, bo cały czas się coś pojawia ciekawego i chcą to umieścić w grze, no ale to wypadałoby, żeby jednak w końcu wydali ten tytuł, najwyżej w jakichś dodatkach uzupełnili tą paletę humoru. Kolejny tytuł, którego ja w sumie nawet nie kojarzę, czyli Transference. Co to właściwie było?
Coś na
VR.
Aha.
Zapowiada się ciekawie, ale nikt nie wie, co to jest.
Rozumiem, czyli to było...
znanym aktorem.
Aha, czyli to była tylko zajawka, tak? Właściwie nic
więcej. Znaczy, widzisz, no, to jest kwestia E3, że to, że coś się powie na konferencji, to bardzo często zostaje potem rozszerzone na jakichś tam daily showach i innych showroomach.
No tak. Kolejny tytuł, który wyglądał jak, nie wiem, jak Assassin's Creed 4 Black Flag, tylko tak... Cała część bycia asasynem została wycięta i zostawione zostały tylko bitwy morskie i abordaż został sprowadzony do jakiegoś takiego albo quick time eventu, albo nawet nie, ale cały Skull and Bones, bo to jest właśnie ten kolejny nowy tytuł, wygląda jak to, co mieliśmy w Black Flag, czyli te takie niesamowite bitwy morskie i tam jest jakiś multiplayer, bo to jakoś drużynowo można się naparzać i to wygląda fenomenalnie. Moim zdaniem tutaj woda super wyglądała.
Znaczy ta gra ma być mocno multiplayerowa, tak? Mhm. To tam będzie, wiesz, jaki w cudzysłowie żyjący świat, tak? Znaczy żyjący, jeżeli tak, będziemy tak ludźmi, jak, nie?
Coś, tak jak Division? For Honor. To jest For Honor dla statków.
O.
No to... I tak jak For Honor umrze po roku.
Chyba, no, że...
For Honor chyba szybciej umarło.
No, no, powinni szybko wydać... Tak,
daje im trochę
free
tam.
To play zrobić szybko.
Więc...
Ale ten Skull and Bones bardzo mi się
podobał. A Cinematic wam się podobał?
Słucham?
Filmik Cinematic, który przedstawiał Skull and Bones.
Znaczy ja...
No bo najpierw był pokazany ładny filmik, aha, a potem była przedstawiona sama w sobie gra. No to filmik był robiony przez naszych wspaniałych, uzdolnionych, jedynych i wyjątkowych Platysz i Masz.
A to nie wiedziałem, nie zwróciłem
uwagi. Tak samo jak super. Zeszłym roku, albo dwa lata temu, nie pamiętam, była zapowiedź Watch Dogsów drugich, też takim właśnie bardzo interesującym zwiastunem, filmikiem, który trochę udawał gameplay, trochę nie, i to też było robione przez Platysz i Masz. I nawet później był jakiś taki making of tego, gdzie oni mówili, jak bardzo mieli wstępne koncepcje gry i tego, czym ta gra będzie, żadnych gameplayów, niczego, tylko po prostu zbiór jakichś tam artów i grafik koncepcyjnych i tego typu rzeczy. I musieli na podstawie tego, jakichś ogólnych założeń, wymyślić cały zwiastun od zera. Ja więc to też bardzo interesujące są fakty. Aha. Jak to widzimy zwiastun, który nam przedstawia grę, który tak naprawdę był robiony przez ludzi, którzy z grą bezpośrednio nie mają nic wspólnego.
No ale to nie, zawsze gdzieś
ten Skull and Bones ładnie wygląda, woda także ładna, ale nie wiem, no to jest gra, która podejrzewam umrze bardzo szybko. Nie życzę jej tego, bo nigdy nie życzę tego żadnym grom, natomiast nie widzę dla niej grupy wielkiej grupy odbiorców, zwłaszcza, że dojdzie do starcia dwóch gier, tak? Będziemy mieli Sea of Thieves i Skull and Bones i sądzę, że obie te gry polegną niestety.
Mm-hmm. No zobaczymy. No,
Klątwa piratów wraca.
No, mam nadzieję, że one nie będą właśnie tytułami taki przynajmniej Skull and Bones, że nie będzie tytułem za pewną cenę, tylko na przykład, nie wiem, za połowę. I to będzie taki niższy próg wejścia.
Dobry żart, tylfa wart.
Nie, bo moim zdaniem właśnie 30 euro, tak, to wygląda tytuł, który 30 euro jest warta, ale tak pełną cenę raczej nie. Kolejny tytuł to jest Starlink Battle for Atlas i przyznam się, że jedynie co zapamiętałem z tego, to że dopada, doczepia się jakąś taką małą platformę, na której budujemy sobie statki. I zastanawiam się, czy te części tych statków mają jakieś takie te moduły NFC, czy jak to się nazywa i dzięki temu te statki, które są w grze, one są rozbudowane właśnie przez to, jak te klocki
tak
dokładamy.
Tak, to było zaprezentowane, że gość chciał mieć wyrzutnię rakiet, to sobie zamienił klocka z karabinem na wyrzutnię rakiet.
No ale właśnie kwestia tego, że to była taka ściema do zwiastunu, żeby to fajnie wyglądało na takiej prezentacji, czy rzeczywiście to będzie tak płynnie można robić, nie? No. Tylko właśnie nie, to dla mnie to wygląda jak taki No Man's Sky, ale właśnie z tymi takimi dodatkowymi klockami, tak jak napisałeś, no nie Skylanders nowej ery, nie? Że zabawki, które dokupujemy do gry i właściwie no, gra jest tylko pretekstem do tego, żeby coraz więcej tych figurek, stateczków dokupować. No ale nie wiem, no, to nie wygląda na tytuł, w który będę chciał grać, ale przyznam się, że jak wyjdzie, pojawi się jakiś fajny statek, to nie wiem, czy sobie po prostu takie figurki nie kupię, żeby tylko po prostu postawić ją sobie gdzieś tam w gablocie.
To tak jak z figurkami z Disney Infinite, które same w sobie są prześliczne. No, można dokładnie. Je po prostu zostawić na półeczce.
No tak, ale tak naprawdę chyba jedyna firma, która odnosi sukces z tymi figurkami i nie wrzuca ich do wszystkich gier, znaczy nie robi gier, w których pełnią one główną rolę, to jest Nintendo ze swoimi Amiibo, tak?
Tak.
Bo Amiibo są wykorzystywane w grach, natomiast nie są konieczne w grach. I ludzie kupują Amiibo z powodów kolekcjonerskich, bo figurki są świetnie wykonane. Można je wykorzystać w grach, ale nie jest to jakby najważniejsza funkcja tych figur. Najważniejszą jest to, żeby ładnie wyglądały. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo może się mylę, wiem, że można w Smash Bros. Jakby szkolić te swoje Amiibo w pewien sposób i nawet wystawiać je do walki.
No proszę.
Ale ten Starlink, nie, no, wygląda okej. Tak bym go określił. Chętnie zobaczę, z czym się je. Podejrzewam, że gdybym był 12-letnim chłopcem, to bym się bardziej tym interesował.
O, tak, dokładnie to.
No właśnie, gdyby oni właśnie z tym tytułem tak 20 lat wcześniej weszli. to ja bym bardzo chętnie, tak. bo ja uwielbiałem, znaczy ja uwielbiam nadal science fiction, tylko ja teraz przerzuciłem się na takie głębsze science fiction, w tym sensie, że już nie same zabawki, to musi być coś więcej w tej grze, żeby mnie zainteresować. Ale następny tytuł, który zaprezentowano, poruszył was dogłębnie, całym ciałem, Just Dance tak. 2018. Piękna prezentacja, piękne dziewczyny tańczące w ogóle.
Skorpiony tańczyły i Sub-Zero.
Tak, super. Poświęcili tyle czasu na tą prezentację, ile powinni, czyli roztańczony zespół, nie wiem, przez minutę czy dwie pobawił się na scenie, zapowiedzieli grę, zeszli, koniec. Nie było zbędnego tracenia czasu na to. Co ciekawe, że to jest tak potężna marka, że ten Just Dance dla Ubisoftu to jest jak FIFA dla EA. Że musieli to wcisnąć.
No, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale została zaprezentowana piosenka J. Popowa.
Nie, bo nie jestem właśnie takim specjalistą od tego.
A J-Pop to jest generalnie...
Ale ta dziewczyna to nie wyglądała na J.
Ale to była jej piosenka. Tam chyba, wiesz, tam wszystkie to były piosenki nieśpiewane przez faktycznie tych artystów, tylko to były jakieś
nie,
tam...
Na końcu wyszła jakaś dziewuszka, która tam śpiewała.
To ona chyba tak, ale przed tą dziewuszką właśnie była piosenka Hiany, jakkolwiek ona się nazywa, i ja to kojarzę, to jest jakaś tam super w ogóle mega gwiazda J-popowa albo
K-popowa. A wcześniej jeszcze był... Tak, a wcześniej był Jamiroquai jeszcze.
Tak, więc... zaczął się Jamiroquai. I wiesz, no...
Będę musiał tak jak Piotrek przestudiować klatka po klatce ten zwiastun.
Koreańskie, japońskie i tak dalej gatunki muzyczne dla mnie w ogóle są nieistniejące, a wiem, że jest masa ludzi, których to totalnie jara i wiesz, dodanie tej muzyki do Just Dance to może być deal breaker.
Kolejny zwiastun i rozgrywka. Moim zdaniem największe rozczarowanie, nie ze względu na... Znaczy, to, co mnie rozczarowało, jeśli chodzi o Far Cry 5, to jest to, co rozczarowało...
Nie. Pominąłeś jedną grę.
A jaką?
No przecież grę, na którą czekasz najbardziej.
A to nie,
ona... Pominąłeś o niej?
Nie, Beyond...
Steep!
Jak?
Steep! Steep! Road to the Olympics!
Wiesz co, ja pograłem trochę w Steepa teraz, jak był ten darmowy weekend na... Nie, jak się nazywa ta usługa? Uplay?
Uplay.
Na Uplay był Trial Fusions i Steep. I owszem, fajnie, wszystko i tak dalej, ale jakby te kilka godzin, ta godzina, którą spędziłem ze Steepem dzięki Uplayowi, wystarcza mi. Naładowałem wszelkie baterie, jakie miałem, jeśli chodzi o
potrzebne. Miałem dokładnie to samo z betą. Pograłem w betę 2 godziny wieczorem i uznałem, że właściwie to jest wszystko, co chcę mieć wspólnego z tą grą.
Tak, nie, po prostu nie czułem tej przyjemności tam nabijania punktów i tak dalej. Po prostu z każdej
ale
dyscypliny
nie podoba
sobie
się to, że robią grę olimpijską? Coś, czego nie było, kurde, od czasów chyba nie 20 lat?
Znaczy, ja bym chciał, żeby się coś takiego pojawiło, ale ja nie kojarzę nic. To Steep ma być grą taką...
No tak, no Steep jest teraz Road to Olympics. Nie wiem, czy to będzie DLC, czy to będzie gra nowa, pełna, ale właśnie został zaprezentowany zwiastun Steep Road to Olympics, który jest grą ewidentnie oficjalną grą Olimpiady Zimowej 2018 roku.
Ja bym chciał po prostu, żeby się coś, jakaś gra nazywała po prostu Igrzyska tam Zimowe, tyle i tyle i tyle. I to wszystko, wiesz, taka po prostu najbardziej taki generyczny tytuł, jaki możesz sobie wyobrazić, no nie? Ale niech to rzeczywiście będzie na silniku, nie wiem, Steepa czy coś, ale żeby to była taka gra jak za starych dobrych czasów, mieć te wszystkie dyscypliny, mogę się
pobawić. Joypada podpiąć i machać im na lewo.
Tak.
Ostatnie Winter Olympics grałem w 89 roku na ZX Spectrum i Commodore 64.
A to nie, to ja grałem, bo na
to
pewno...
To była fajna gra.
Na pewno chyba na poprzednią generację konsol były jakieś takie oficjalne tytuły związane właśnie z igrzyskami. I też podobały mi się te na przykład wydania FIFA World Cupowe, że to zawsze było tak jakoś fajnie zrobione, że te takie eventowe tytuły, one były po pierwsze tańsze, no nie? Bo one nie były sprzedawane za pełną cenę, po drugie jednak to fajnie jakby takie zostawiało jako taki, jakby to powiedzieć, że tak trochę jakby to powiedzieć, że one konserwowały, nie? To brzydko brzmi, ale chodzi o to, że wiem, że jak odpalę powiedzmy nie wiem, World Cup tam 2008, tak? To była Afryka, dobrze pamiętam? South Africa? Mhm. Nie pamiętam dokładnie. Wybaczcie mi, że mam taką dziurę w mózgu, ale wiem, że po prostu będą te same składy, ci sami ludzie i te drużyny.
2010.
Więc to będzie super, nie? I to, ja bym chciał, żeby było więcej takich gier, które wychodzą ze względu na właśnie te wydarzenia, jakieś specjalne imprezy.
Problem z tymi FIFAmi jest taki na przykład, że ja się czuję obrażony przez firmę EA. I to jest skandal po prostu, że przestali wydawać te gry okazjonalne z, właśnie z okazji różnych imprez, od kiedy polska reprezentacja zaczęła grać lepiej.
No właśnie. Kiedy, wreszcie składy polskie.
Kiedy polska reprezentacja pojawiać. Zaczęła grać lepiej, przestali wydawać te gry, więc nie mam okazji zagrać dominującą Polską, tylko są tam, mam Euro 2008, tam FIFA 2010, w których Polski nie ma, w sensie na Mistrzostwach Świata, no, a kiedy Polska już gra dobrze, teraz, bo gra dobrze, to nie mamy. To jest jakiś spisek.
Dlatego dla mnie najlepszym tytułem, jeśli chodzi o granie, to będzie Sensible World of Soccer 96-97, gdzie były wszystkie możliwe składy z tamtego okresu i były też, i była właśnie też pierwsza liga polska.
I był Raków Częstochowa.
Była Raków Częstochowa. To jedyny czas, który się po prostu Raków dostał. I to jest piękne. To jest piękne. No i teraz wracając do tego zwiastunu, który mnie rozczarował i właściwie rozgrywka, która mnie rozczarowała.
Far Cry
5. Że ja liczyłem jednak, że oni trochę pokażą trochę na temat, wiesz, tej sekty, tej złożoności, że będzie takie pierdyknięcie, jak było pierdyknięcie z Wasem z Far Cry 3. A ten zwiastun była taka wesoła rozwałka. O, jakieś strzelanie. O, tego.
Zrobili postala po prostu.
Tak, zrobili postala, gdzie jakieś dwie osoby gdzieś tam się czają, no nie umawiają się. Laska wchodzi na wieżę, ty tam robisz jakąś zaczajkę, nie, że to, o, będzie można się skradać. A później to już jest wesoła rozwałka. Zupełnie
ja
nie pokazali.
Ja sobie spędziłem 60 godzin w Wildlands, z czego dużo w koopie i już się cieszę na myśl o graniu z kimś Far Cry 5.
Znaczy, na pewno Far Cry 5 będzie grą ciekawą i ja nie wątpię, że będę chciał w nią zagrać. Tylko po prostu to, co tobie się nie podobało, na przykład w Wolfensteinie, że uważałeś, że po prostu Dni Kolosus powinien mieć lepszą prezentację, lepszy zwiastun, lepiej to zmontowane, to ja uważam, że po prostu decyzje podjęte a propos tej prezentacji, no moim zdaniem były słabe. Że ja bym chciał, żeby oni po prostu skoncentrowali się troszeczkę więcej na fabule. Bo to, że Far Cry może być wesołą rozwałką, to jest nic, to nie jest nic nowego. Dobra. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o Ubisoft, oprócz jednej rzeczy. Ubisoft zaprezentował fenomenalny zwiastun Beyond Good and Evil.
Śliczny filmik, tak.
Tak, to będzie druga część, ale prequel.
Piękny filmik.
To był piękny, cudowny, rewelacyjny, fantastyczny zwiastun pokazujący no tak cudowny świat, właśnie taką wizję przyszłości, ale nie taką typową, którą my znamy, ani też nie odcinali jakichś kuponów od tego, co znamy, tylko to była taka wizja, która po prostu mnie kupiła od razu. I ja mam nadzieję, że już niedługo poznamy coś więcej, bo ten zwiastun na pewno kosztował ich kupę kasy. Jeśli ten zwiastun kosztował kupę kasy, to domyślam się, że mają też grę, która jest w międzyczasie przygotowywana i że będą mogli pokazać jakąś rozgrywkę, bo na pewno wiele osób domagało się Beyond Good and Evil i oni na te głosy odpowiedzieli i oni z tą pompą zakończyli, więc ja nie chcę tutaj specjalnie czasu zabierać na zachwycanie się tym zwiastunem. Każdy powinien go zobaczyć. On nie jest specjalnie długi, nie jest specjalnie też krótki, ale jest mega, mega jakby to powiedzieć, wkręcający w ten klimat i pokazujący ten świat. I ja bym chciał, żeby ktoś na przykład, nie wiem, zaczął na stoklatkach analizować scenę po scenie, statek po statku, które się tam pojawiają i wiem, że na przykład też są dostępne jakieś komentarze właśnie twórców dotyczące tego, co tam widzimy, więc naprawdę warto się zainteresować. I to jest konferencja Ubisoftu i teraz powoli mamy coraz mniej czasu, ale musimy teraz powiedzieć coś o kolejnym wielkim graczu, czyli konferencji Sony, czyli PlayStation.
Wystarczy obejrzeć sobie zeszłego roku konferencji.
Właściwie.
Bardzo
moim zdaniem najbardziej rozczarowująca właśnie pod względem pierdyknięcia konferencja. Bo widzieliśmy, i też ja wszystko wymienię tak z grubsza i najwyżej jak będziecie chcieli się gdzieś zatrzymać, coś powiedzieć, to mi dajcie znać i to omówimy. Ale pokazano Gran Turismo Sport, ale właściwie to jest ciągle jakieś takie pokazanie przepięknych zwiastunów, nic nie widać. I w momencie, kiedy widzimy Forza Motorsport 7 w 4K, w 60 klatkach, wyglądający fenomenalnie, to Gran Turismo Sport na nikim nie robi wrażenia. Więc albo tą grę wydadzą w tym roku, albo będą jeszcze ją dłubać przez kolejne kilka lat i wydadzą ją na zakończenie konsoli. Twórcy Until Dawn, tutaj posiłam się twoim codziennikiem, Piotrze, więc żeby szybciej było, będę czytał, zaprezentowali horror Hidden Agenda. Ale na komórki. I za bardzo nie wiem, co to tam, może na komórki tylko Sony. Albo na Vita. Nie wiem, o co chodzi z tym.
To wydaje się być ciekawy koncept połączenie przepraszam, się wtrącę, połączenie gry, chyba w VR-ze też, tam będzie można grać, plus, a jeśli nie w VR-ze, to na pewno na telefonach, ale to jest takie połączenie planszówki potrosza, czy też gry jakiejś kooperacyjnej, planszowej z tym, co się dzieje na ekranie. I widziałem taki dłuższy materiał na ten temat i zaintrygowałem się. To może być ciekawy pomysł, który może wypalić w odpowiednim towarzystwie.
W ogóle, jeśli się nie mylę, to tam tych gier ma być więcej, natomiast tylko właśnie ci goście od Antidown robią jedną, która ma być horrorowata jakaś, natomiast to się tam nazywa Playlink, Play coś tam, Play... W zwiastunie pod tym jest nazwa tego, bo to jest tam właśnie Play coś tam, myślnik Hidden, nie pamiętam już niestety, i właśnie tych gier ma być 4, czy w ogóle 5, takich tam mobilno coś, w ogóle... Jedna rzecz, jeśli chodzi o zwiastun, o konferencję Sony, że właśnie pre-show, który się odbywał przed konferencją, pokazał niektóre bardziej ciekawe rzeczy niż na całej swojej konferencji.
No właśnie, to jest...
Bo to było pokazane pre-show, nie?
Tak, ja wymienię tylko te rzeczy, które... znaczy wymienię wszystkie rzeczy. Tak, później widzieliśmy Superhot VR, bo trzeba zapomować. Widzieliśmy bardziej rozbudowany zwiastun z fragmentami rozgrywki tego dodatku do Uncharted The Lost Legacy, gdzie głównymi bohaterkami jest Chloe i... Oj, wypadło mi z głowy nazwisko tej pani. Nie, Elena. To jest taka dziewczyna z kręconymi włosami, która jest jedną z głównych złych w ostatniej części, w Uncharted 4. A to już nie...
Oj tam.
No nieważne. Pojawi się dodatek do Horizon Zero Dawn, Frozen Wild, ale to wygląda właściwie jak Horizon, tylko po prostu w zimowych lokacjach. Nic specjalnie więcej z tego nie można było czytać. Pojawił się dłuższy fragment rozgrywki z Days Gone i dla mnie to wyglądało jakby po prostu...
Czyli Horizon Days Gone.
Tak, Horizon Days Gone. Przepięknie wygląda...
Uncharted Days Gone.
Tak,
Uncharted
albo taki Walking Dead The Game, taka jakbyśmy wszyscy chcieli, żeby była. Dla mnie to wyglądało ciekawie, bo główny bohater wygląda jak James Franco, a ten koleś, którego on broni, to wygląda jak Benicio del Toro, więc sympatycznie, ale sama rozgrywka była... Ja wiem... Ona mi nie wyglądała naturalnie, bo to było fenomenalnie przedstawione, jeśli chodzi o właśnie wizualne, że ten świat wyglądał...
Reżyserowany na maksa.
Ale wyreżyserowany na maksa, bo gdzieś nawet wiele osób się śmiało z tego, że tu gdzieś masz wypadek, gdzieś tam idziesz, o, tu okazuje się, że jest jakiś obóz, jakiś gości, powiedzmy, ci źli. A ci źli zaraz, nie wiem, 5 kroków dalej, tylko przechodzisz jakąś tam ścieżką, obozują sobie koło totalnej jakiejś hordy zombiaków, które tylko czekają na jakiś taki, nie wiem, komunikat do tego do ataku, albo gdzieś jakiegoś dźwięku, który po prostu powie, że mają jakieś owieczki, no nie, biec w jakimś kierunku i zrobić rzeźnię. Więc Days Gone, jak mnie nie przekonał wcześniej, tak mnie nie przekonał teraz.
Przy tej grze mój detektor ściemy przekroczył skalę. Skoczył na czerwone pole i przebił szybkę i w ogóle wskaźnik wyskoczył. No,
bo to wszystko wygląda tak, jakby chcieli na przykład, nie wiem, gdzieś... Trochę skorzystać z tego klimatu, no, który wytworzy The Last of Us, ale to były jednak gry, które stawiały na jakieś inne elementy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Później, Monster Hunter World. Ja specjalnie nie jestem wielkim fanem Monster Huntera i to też była taka dosyć śmieszna prezentacja, gdzie walczyliśmy z jakimś takim, nie wiem, T-Rexem albo jakimś, no jakimś dinozaurem. Ten dinozaur nas goni przez całą mapę i to jest jeszcze tak przycięte, że po prostu masz wrażenie, że dookoła świata z nim biegniesz. No ale Monster Hunter to jest mocna marka i to, że ona się... Tylko właśnie to jest kwestia, czy ona się pojawi też na Xboxie, ten Monster Hunter, czy to by...
Tak, tak.
Czyli
tak,
to nie
tak,
jest ekskluzji.
I na PC-ty.
Tak. Shadow of the Colossus, genialna gra, będzie nim jak dla PlayStation 4.
To pięknie wyglądając.
Na wset. Był Call of Duty World of War pokazany, ale to też... znaczy są pewne rzeczy, o których dowiedziałem się, jeśli chodzi o World of War 2 i tam jakieś takie tryb wojny, jest coś takiego danego... I za każdym razem to są, tak masz wrażenie, że to są jakieś takie marketingowe, jakieś takie gadki, no nie, że i tak najważniejszy jest ten albo Team Deathmatch, albo coś w tym stylu, więc, ale mniej więcej, no to co można powiedzieć, jeśli chodzi o World of War 2, że wygląda fenomenalnie i, no nie mogę się doczekać w ogóle tej gry. Nowy zwiastun God of War. Dla mnie, no, Kratos, który po prostu nagle staje się ojcem roku, no to jest w ogóle nie Kratos. Bo jak wszyscy grali...
Dad of War.
Tak, tak, dokładnie. Bo Kratos chyba na PSP, jedna z tych gier, nie wiem, czy Chain of the Olympus, czy ta, że zapomniałem tej drugiej tytuł, ale tam była taka scena, gdzie byliśmy w tych zaświatach i żeby kontynuować grę, musieliśmy odepchnąć od siebie córkę. która po prostu cały czas do nas się przyczepiała i tak dalej. Musieliśmy odrzucić sobie instynkt rodzicielski, żeby kontynuować grę. A tu nagle ktoś po prostu doszedł do wniosku, że instynkt rodzicielski jednak jest fajny, no nie? I zróbmy z tego teraz grę. No, nie? No i to wyszło. Dalej, Detroit Become Human. Gra, która... ja pokładałem w Detroit ogromne nadzieje wtedy, kiedy pojawiła się pierwsza zajawka jeszcze chyba z Karą.
Wiesz co, przepraszam, ja ci przerwam. Musisz sobie wygooglać albo zobaczyć w codziennikach gameplayu trochę, bo to, co zostało zaprezentowane na konferencji, to tam sobie, a potem w ramach daily showów, czy tam czegoś innego, nawet nie jestem pewien, był i pokazywanie gameplayu w ramach pogadanki z panem Davidem i było pokazywanie gameplayu po prostu jako takiego i to w ogóle różnych elementów i tak dalej i to wygląda bardzo mocno jak kolejna ewolucja gry Quantic Dreams, czyli to jest, wiesz, to ta sama linia, którą był Heavy Rain i którą było Beyond, to jest absolutnie dokładnie ta sama gra, rozbudowana o kilka bajerów, o właśnie jakieś tam wyczuwanie innych, o w zależności od tego, kim prowadzimy i tak dalej. Natomiast niestety, mówię, no, na konfie samo w sobie, to zobaczyliśmy filmik i super, i co z tego.
To wyglądało taki trochę jak Watch Dogs 2.
Trochę polepszający tą opinię. To będzie gra, to będzie absolutnie, jeżeli podobał ci się Heavy Rain, jeżeli podobał ci się Beyond, czy tam ten typ rozgrywki cię podoba, to też Detroit będzie tą grą, która cię zainteresuje.
No mam nadzieję.
I jeśli podobają ci się bohaterowie, to pozbawieni całkowicie charyzmy i wyglądający jak nie wiem, po prostu jak...
No jak to androidy, słuchaj.
Nie, no tak. Znaczy to jest... gdyby można było stworzyć własną postać, to może bym się tą grą zainteresował. Natomiast tak odpychający, nieprzyjemny, antypatyczny i antycharyzmatyczny bohater główny sprawia, że po prostu...
Znaczy tam bohaterów, pamiętaj, wygląda, że tam bohaterów będzie chyba 4 czy 5 w ogóle.
Tak, nie wiem. Jakby, powiem tak, nie mam za grosz zaufania do pana Davida Cage'a. Jego gry wyglądają, są z wyglądu bardzo filmowe i w założeniach mają dużo zalet, ale po tym, co zrobił z Fahrenheitem od połowy gry, początek, połowa Fahrenheita fantastyczna, później po prostu tragedia, po tym, co zrobił z Heavy Rainem i tą grą następną, którą próbowałem zagrać, ale mi nie
Beyond Two Souls.
No właśnie, tak. To nie, no, Detroit na pewno będzie świetne technicznie, będzie zrealizowane z wielkim rozmachem i będzie miało mnóstwo zalet takich technicznych pewnie rozwiązań, których nie ma w innych grach, ale jakoś wizje pana Davida Cage'a zupełnie do mnie nie trafiają i uważam go za, znaczy nie chcę za dużych słów używać, ale powiedzmy za twórcę, który próbuje przedobrzyć pewne pomysły, nie wiem, jakby ma jakiś pomysł i zamiast pójść ścieżką, która byłaby atrakcyjna, on wymyśla jakieś przedziwne rzeczy. W Heavy Rainie doprowadziło to na przykład do tego, że gdyby w tej grze było zrobione tak, że ten morderca, czy też główny zły jest ustalany losowo, tak? Gdyby poszedł tropem genialnej gry przygodowej Blade Runner, czyli było 12 zakończeń i w zależności od tego, jak graliśmy, mogła się skończyć. No, jakby było mnóstwo zmiennych, a w jego grach nie ma zmiennych. W jego grach jest ścieżka jedna, którą sobie ustalił. Detroit ma to zmienić, tak? Że tutaj możemy tą akcję przeżywać na wiele sposobów, ale ja mu nie wierzę w ogóle.
Zresztą on nawet kiedyś mu zarzucili, wyciągnęli to, tylko że jak go rozumiałem, co on przez co mówił, że on powiedział, że on chciałby, żeby na przykład w jego gry grano tylko raz. I że niby ta ścieżka, którą ty podążasz, no nie, to jest twoja historia i nie powinieneś, powiedzmy, wiedzieć później, grać drugi, na przykład znając rezultaty swoich akcji, no nie, że po prostu za każdym razem, że to powinno być jedno tylko doświadczenie i tak dalej. Tylko tak
to jak twórca...
Tak?
To jak jakiś, nie wiem, jakaś grupa muzyczna albo muzyk mówiący, ja chciałbym, żeby moich piosenek słuchano tylko raz, nie?
Tak.
To
jest... Raz usłyszysz i koniec,
nie,
tak?
Niezrozumiałe to jest.
Znaczy ja w ogóle zastanawiam się,
to jest w ogóle dziwny człowiek, jak...
Gdzie jest ta kara? Gdzie jest ta koncepcja sprzed kilku lat? Być może to była tylko kwestia pokazania silnika, bo to tak można powiedzieć, że po prostu wziął tą aktorkę, zrobił przepiękny render, ale tak naprawdę gra jeszcze wtedy nie miała jakiejś głównej koncepcji, nie? I moim zdaniem ten rok temu ten trailer z Detroit był lepszy niż to, co zaprezentowano teraz, ale tak, no, tak mówię, no, trzeba obejrzeć po prostu rozgrywkę, już taką nie skrojoną pod konferencję, żeby pewnie coś więcej z tego wyciągnąć. Był zjazd Destiny 2, no ale o Destiny 2 już trochę mówiliśmy, nie akurat w tym odcinku, ale generalnie no... Czy jest w ogóle warto coś dodawać, jeśli chodzi o Destiny?
Nie, nie, lecimy dalej. O Destiny będziemy jeszcze grać.
Spider-Man, i na koniec był Spider-Man. I Spider-Man właściwie tak, po Spider-Manie kurtyna w górę poszło, ciach, koniec, nie? Czy kurtyna w dół, zakończyła się konferencja bez specjalnego jakiegoś do widzenia i tak dalej. To do widzenia było krótko, powiedzmy, przed Spider-Manem. I dla mnie ten gameplay z Spider-Mana wyglądał interesująco, ale zupełnie jakoś tak też albo zbyt wyreżyserowany, albo zbyt mało realistyczny. Ja bym chciał, żeby ta gra rzeczywiście była taka płynna, taka dynamiczna, ale dla mnie to wyglądało jak film animowany, bardziej niż coś, co powiedzmy mógłbym okiełznać padem. To jest rozgrywka.
No, też trochę ściema była, nie? Mhm. Wyglądało to tak, że albo ta osoba, albo to była osoba, która świetnie grała i miała wszystko przygotowane, albo to były po prostu wyreżyserowane scenki i nawet te sekwencje Quick Time były robione tylko tak, żeby pokazać, że są, bo wygląda graficznie fantastycznie to wygląda. Rozgrywka mocno inspirowana Batmanem, walka też inspirowana Batmanem, ale z mnóstwem takich smaczków, jak wykorzystanie sieci na różne sposoby. I mi Spider-Man po tej prezentacji, gdybym nie miał detektora ściemy, to byłbym zachwycony, ale boję się właśnie, że tutaj było dużo sztuczek i dużo reżyserii, żeby przekonać nas, że ta gra tak ma wyglądać w rzeczywistości, a będzie, no, gorzej będzie.
Tak, dokładnie. No ale zobaczymy. No, robi Insomniak, więc powiedzmy, można... jakiś taki kredyt zaufania dać. No i podsumowując, no, konferencja Sony no, nie była zbyt porywająca. Znalazło się tam podobne miejsce nawet na Vita, bo wspomniano chyba o Undertale, które ma się pojawić na PlayStation 4 i...
Tak, no pre-show. Na,
ale to właśnie tak powiedziałeś, pre-show. No i był kącik VR i z tego kącika VR tak naprawdę zapamiętałem tylko tyle, że będzie Skyrim VR, czyli kolejny tytuł właśnie ze Skyrimem i że będzie Final Fantasy 15, w tym nie wiem, czy można ryby łowić przez VR.
Tak, znaczy to będzie po prostu łówmy ryby.
Tak, tak. I tyle. I nie wiem, tak podsumowując w kilku słowach.
Nie, jeszcze będzie Inpatient, czyli wprowadzenie do The Until Dawn i będzie taka gra Moss VR z myszką, i ona ślicznie wyglądała.
I jeszcze tak, będzie ta gra o policjantach tam.
Dobra, to o tym zapomnijmy, bo to wyglądała
Delta Squad.
Bravo Team.
No ale jak podsumowujecie konferencję Sony? Tak.
Przejdźmy do konferencji Nintendo. Na początku, już koniec, nie ma o czym mówić.
Konferencja, remaster konferencji z 2016 roku.
No, dokładnie.
Nie wspomniałeś chyba w ogóle o remasterze Shadow of the Colossus, tak sobie drogą.
Nie, wspomniałem, tylko króciutko, dlatego tak, że po prostu nie ma co tutaj dodawać. No nie? No, ja właśnie, widziałem fragmencik i on wyglądał fenomenalnie i uważam, że ta gra zasługuje, żeby ją poznało kolejne pokolenie graczy, dlatego że to jest jedna z najbardziej niezwykłych gier właśnie z PlayStation 2. Co ciekawe, ona chyba miała w ogóle wersję na PlayStation 4. Przynajmniej na PlayStation 3 była ta taka edycja HD Master, nie? Że tam, że był...
Podobnie jak ICO. Właśnie. One były razem odnowione.
Więc nie wiem, czy AK to też nie pojawia na PlayStation 4, ale jeżeli pojawia się po prostu odnowiona wersja, to jest super.
Nie, tutaj ma być, to nie ma być odnowiona wersja, to ma być od nowa gra zrobiona.
O. Reboot. Zupełnie bardziej niż remaster.
Tak, bardziej reboot niż remaster, albo remake.
O, to
tak?
Mam nadzieję, że nie przekombinują, bo ja myślałem, że po prostu zostawili wszystko, co było tam, tylko po prostu w takiej oprawie i może trochę sterowanie poprawili, ale nic nie dodawali, nic nie odejmowali ze względu na, powiedzmy, dzisiejszą młodzież, żeby niech ona posmakuje prawdziwej takiej fantastycznej epickiej przygody. No i później pojawiły się dwie konferencje, tylko jedna to była taka, to był taki talk show, PC Gaming Show, a druga to była właśnie taki showcase, który chyba właściwie nie miał swojej sali i tak dalej, nie było tak pięknie to zrobione jak na przykład Sony miał fantastycznie w ogóle scenografię zrobioną, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak tam było Days Gone pokazane, to były to takie ludzie wisieli po prostu, jak niby jakieś trupy się ruszały, to był taki makabryczny humor twórców PlayStation, ale jeśli chodzi właśnie o Nintendo, no to Nintendo zrobił taki króciutki showcase plus mnóstwo takich dodatkowych, kanapowych dyskusji na temat ich gier.
Treehouse, coś
tam. Tak, Treehouse. I oni tam, powiedzmy, te wszystkie tytuły, które zaprezentowałem, pokazywali ponownie i rozwinęli, pokazywali gameplay. I no, muszę przyznać, że bardzo sympatycznie wygląda to. I Nintendo po raz kolejny pokazało, jak jest w zupełnie innym miejscu, gdzie pozostały konsole, że nie pomylisz gier Nintendo z żadną inną grą. Że jeśli zobaczysz tą grę, to wiesz, że ona wychodzi na Nintendo. I to już nawet nie chodzi o to, że ona ma na przykład Mario w tytule, ale Super Mario Odyssey wygląda przeuroczo. No, na pewno to będzie jeden z tytułów, do których wiele osób przekona się do tego, żeby kupić Switcha, jeśli na przykład do tej pory wystarczałem tylko Wii U.
No ja powiem tak, ja po konferencji Ubisoftu i po konferencji Nintendo myślę, że gwiazdka tego roku jest dobrym pomysłem.
Tak. I żeby może nie wymieniać wszystkiego z osobna, jeśli chodzi o Nintendo.
To ja mam pytanie do was, jako do fanów Nintendo ogromnych, którzy mają Switcha już. Czy to, że pokazano logo Metroida 4, to w ogóle spadły wam majtki, czy nie?
Może Rysław, najpierw.
Spadły.
Ja powiem tak, że ja przestałem się w ogóle, ktoś w ogóle nazwał to, tą zajawkę zwiastunem, co jest w ogóle bzdurą. No, cieszę się, że oficjalnie potwierdzono produkcję Metroid Prime 4. To, że pokazano to w takiej formie, mnie nie cieszy, dlatego że to znaczy, że ona się nie pojawi wcześniej niż za 2-3 lata. No ale no, jest na co czekać.
No to jest ból.
Na szczęście.
To jest wielki ból.
Na szczęście posiadacze 3DS-ów no, będą się mogli cieszyć Metroidem takim klasycznym, z lekko takim 2,5D, bo wychodzi Metroid Samus, nie wiem, jak się wymawia imię tej dziewczyny, czy Samus Returns. I to wygląda bardzo sympatycznie.
Czyli Metroid drugi, tak, to jest nowa wersja, tak? Od nowa zrobiona Metroid drugi.
A, no to super wygląda. I oczywiście były króliki pokazane, czy króliki, nie wiem, jak się to mówi po polsku. No.
Króliki, albo
tak.
Króliki,
tak. Mario plus króliki, Kingdom Battle. Rewelacyjnie się zapowiada.
Rewelacyjnie, tak. To jest gra, którą pierwszego dnia biorę i się nią zachwycam. Jak pokazałem to jeszcze mojemu młodszemu synkowi, który uwielbia Maria, uwielbia tak miłością niewinną i całkowitą, to jak to zobaczył, to po prostu aż mu się oczy zaświeciły.
Tak, tak.
To będzie ja nie mogę tego córce pokazać, bo jak ona to zobaczy, to będzie chciała kupić teraz Switcha, a nie na gwiazdkę.
O,
no i bardzo dobrze.
Mam nadzieję, że nie słucha tego podcastu, bo niespodzianka po prostu prysznie. Później pokazano, znaczy ja nie wiem, w jakiej kolejności to pokazywali, czytam z listy Xenoblade Chronicles 2 i trochę jestem rozczarowany, bo te, znaczy postacie są typowo japońskie RPG, wiesz, dzieci,
no.
A ja liczyłem na to, że trochę będą starsze, no przynajmniej będą miały, nie wiem, 18 lat albo 19, a tutaj okazuje się, że znowu dzieci ratują świat, no ale no, wyglądało to interesująco, no, wyglądało to naprawdę ciekawie, no i gra pojawi się w tym roku, więc kolejny tytuł, który jednak wychodzi na tego Switcha i nie trzeba na niego czekać.
Dla mnie to jest taki dysonans, bo mamy ogromny, rozbudowany RPG z mnóstwem skomplikowanych systemów, a prezentacja postaci jest taka, że po prostu najchętniej bym zamknął oczy albo je sobie wydrapał.
Tak,
po prostu,
tak.
Bo to jest... Znaczy, do mnie nie trafia ten styl zupełnie.
Ja cały czas mówię, nie, to nie może to być Xenoblade. Nie, to być jakiś nowy RPG, a to się okazało, że nic. No niestety. Rocket League wychodzi na Switcha, no ale to wszyscy wiemy, co to jest Rocket League, więc nie trzeba ten... Cieszę się, bo ja chętnie sobie wrócę do Rocket League na Switchu. Jeśli byłaby opcja, żeby tego Rocket League można było grać, nie wiem, z botami, to byłoby super, bo byłoby przyjemnie na przykład móc grać gdzieś właśnie pod namiotem tego Rocket League, na przykład, nie wiem, ewentualnie tylko na dwa pady, nie? Ale no zobaczymy.
Mhm.
Dalej z takich ciekawszych tytułów, które potwierdzono...
Na dwa pady chyba będzie można grać w ten sposób, że jedna osoba na jednym Joy-Conie, a druga na drugim Joy-Conie.
Ale tak, ale bez sieci, mechanizm. Bez sieci, w sensie, że tak, nie wiem, może jeden na jednego ewentualnie, albo coś, albo żeby te boty się pojawiły, to byłoby fajne.
Mm-hmm.
Będzie nowa gra Kirby,
fajne,
z Kirby'em.
Bardzo ładnie wyglądająca, ślicznie wyglądająca.
Tak, no zresztą w ogóle te wszystkie gry Nintendo...
Tak samo Yoshi, prześliczny.
Tak. Tam było coś jeszcze takiego, co warto byłoby wspomnieć Nintendo...
No, przede wszystkim największa wieść jest taka, że będzie Pokémon na Switcha. Pełen Pokémon, nie
tak.
Pokémon.
Tu nawet loga nie ma.
Takim, tak. Tekenem.
Tu był pan z kartką ołówkiem pokazany, tak? Pracuje nad Pokémonem RPG. Właśnie rysował planszę. Tak.
Tak. I w przyszłym roku powiedzą więcej.
W przyszłym roku pokażą logo.
No i...
Nie. Wydaje mi się, że Nintendo, jeśli coś zapowiada, to raczej nie po to, żeby wrócić do tego za 5 lat jak Sony, tylko trochę szybciej.
A kiedy zapowiedzieli za
to? Tak naprawdę wydaje mi się, że Metroid będzie koniec przyszłego roku. Nie zdziwiłbym się, gdy będzie przyszłego roku. Metroid,
niestety...
tak samo Pokémon jestem... No?
Ja niestety w momencie, w którym Zelda na Wii U została zapowiedziana i była zapowiadana właściwie przez cały czas życia konsoli, aż w końcu wyszła i tu, to mam mniejsze zaufanie do słowności Nintendo.
Nie wiem, no z Zeldą była taka sprawa, że zobaczyli, że Wii U umiera i chcieli, żeby wyszła na Switcha i pewnie też dlatego trochę...
No nie, sprawa, że Switch ma się dużo, dużo lepiej. Switch, widać no, już ale... po Switchu, że ma się lepiej niż Wii U 8.
Z nas.
No i Zelda Breath of the Wild dostanie dwa dodatki. No, Ja nawet nie pamiętam tych tytułów, tych dodatków, więc...
Tam to sprzedałeś Switcha, czy nie?
Nie, jeszcze nie sprzedałem i chyba w końcu nie sprzedam.
Jeszcze.
Nie, bo ja nie mam tej żyłki, wiesz. Ja po prostu nie... Żal mi byłoby wystawić tą konsolę gdzieś na jakimś eBayu i tak dalej, bo nigdy nie wiadomo, w jakie złe ręce może trafić, nie? Ale cały czas sobie pogrywam, nawet dzisiaj grałem nie, w Legend Undercover, więc cały czas coś gram.
Znaczy ja się sam w ogóle... Znaczy ja nie rozumiem, jeśli nie jest się jakby... Nie żyje się z dnia na dzień i nie ma się finansów... Jeśli ma się jakąkolwiek płynność finansową, to po kiego grzyba sprzedawać coś, do czego możemy
ja pamiętam,
wrócić?
Ja pamiętam...
Nie rozumiem tego.
Mówię o tym, bo pamiętam, że jak Damian kupił Switcha, to właśnie mówił trochę o założeniu, że kupię, przejdę Zeldę i na pewno sprzedam ją, bo nie będę miał w co na niej grać.
No bo ja nie mam za bardzo w sobie mówić tak szczerze, dlatego że po prostu teraz dopiero pojawiają się tytuły, które mnie naprawdę interesują. Bo do tej pory to były odgrzewane kotlety z Wii U, a dopiero właśnie w październiku, dopiero w święta pojawią się właśnie tytuły, które no ja muszę zagrać, bo ten Super Mario Odyssey to jest gra, w którą prawdopodobnie zagram, mimo że jakoś tam nie jestem wielkim fanem Mario, ale to jest gra, która ma coś, jakiś nowy pomysł, coś interesującego, coś, czego na przykład nie ma na innych konsolach. I to jest, i o to chodzi w Nintendo, o to chodzi w Switchu. To samo jeśli chodzi o Mario i Kurliki. Naprawdę fenomenalny pomysł, żeby gdzieś to wszystko zmieszać i zrobić z tego taką taktyczną grę turową. No, nie wiem, no dla mnie to jest niesamowity plus, więc Nintendo na pewno pozytywnie się zaprezentowało i mam nadzieję, że wiele z tych tytułów, które pojawiły się tylko jako właśnie te zajawki, czyli Metroid Prime 4, czy ja nie jestem fanem Pokemonów, ale na pewno wielu fanów słucha Fantasmagierii, Pokémon RPG, że to też będzie jakby bliżej niż dalej ten tytuł, więc...
Mi bardzo zabrakło informacji jakiejś o wirtualnej konsoli, tak? I o grach z Gacka i z Nintendo 64, które można by zagrać na Switchu, bo miałem nadzieję, że taka informacja się pojawi, ba, miałem nadzieję, że pojawi się taka informacja oraz od razu kolejna wiadomość, że bach, możecie sobie te gry pobrać już teraz i zagrajcie sobie w Super Mario Sunshine albo Metal Gear Twin Snakes albo w jakieś inne klasyczne gry z tego, z GameCube, czy nic takiego się nie pojawiło, niestety.
No, nie wiem, no Nintendo ma te swoje sposoby na życie, no niektóre, które nie do końca zrozumiały, no zobaczymy. No, ważne, że jest jakaś alternatywa od tych dużych konsol i z tego się bardzo cieszę. I na koniec...
Ja mam pytanie tak, do was. Aha, przepraszam.
Nie, proszę, zadaj pytanie.
Nie, bo nie związane z konferencją Nintendo, dlatego...
No to dawaj. Jako taki transition, jak to się mówi, do PC Gaming Show, jako ostatniej rzeczy.
Aha, bo ja chciałem zapytać, czy pomijając konferencję, czy coś wam wpadło w oko z E3?
Tak, tak,
co
tak.
Zostało pokazane poza tym.
Więc ja szybciutko zrobimy PC Gaming Show, bo to było bardziej...
To tak bardzo szybciutko, bo ja
tak, więc bardzo szybciutko zrobimy i wtedy będzie jeszcze chwilka, żeby powiedzieć o tytułach, które widzieliśmy i właściwie to jest wszystko. Zresztą nawet te tytuły pojawiły się na tej PC Gaming Show, to więc to jedno z drugim się... wiąże. Więc PC Gaming Show w przeciwieństwie do konferencji jest zrobione w takiej formie takiego talk show, że zapraszani są goście, omawiany jest jakiś tytuł, najpierw jest krótka prezentacja, jakiś jasny, później jest taka kilkuminutowa rozmowa. Mi to bardzo odpowiada, bo to się bardzo sympatycznie ogląda, bo nawet prowadzący jest no, takim śmieszkowatym typem, więc jakby nie jest to nudne. I zaprezentowano kilka tytułów, ja nie będę tutaj koncentrował się na jakichś takich tytułach, które i tak wszyscy znamy, ale na pewno warto wspomnieć, że Age of Empires dostaje Definitive Edition, czyli gra została od początku przygotowana, żeby też wyglądała pięknie na komputerach z monitorami 4K, więc no to jest, można powiedzieć, taki absolutny remaster klasyka. Pojawił się dodatek do XCOM 2, War of the Chosen. I nie wiem, czy widzieliście, jak to się...
Fajnie wygląda. Tak, na pewno będę grał. Na 100%
jest,
będę grał.
Jest bardzo klimatyczne. Tam jakieś pojawiają się trzech nowych czempionów. Zabójca, łowca, warlock.
Z tym, że trzeba tutaj dodać, że on wychodzi także na Xboxa i na PlayStation 4.
Tak. Wiele w ogóle tytułów, to właściwie są multiplatformowe rzeczy, więc... Ja bardzo się cieszyłem w ogóle z zapowiedzi Battletecha. I to jest, Battletech to jest gra robiona przez Harebrained Schemes. I jeśli kojarzycie na przykład, nie wiem, te nowe gry ze świata Shadowrun i podobały wam się, no to można powiedzieć, że o jakość tej gry się nie martwię, więc ja jestem w ogóle wielkim fanem starego figurkowego Battletecha, więc ja się już nie mogę doczekać, jeśli chodzi o ten tytuł. Później zaprezentowano, pojawił się właśnie PlayerUnknown, też opowiadał o Battlegroundzie, więc to była taka ciekawa rzecz. Nie jestem do końca pewien, ale chyba też na PC Gaming Show był zaprezentowany tytuł, który pewnie nie wszystkich interesuje, ale on jest typowo PC-towy, Mount & Blade 2 Bannerlord. I jak ja specjalnie nigdy się Mount & Blade'em nie interesowałem, tak fenomenalnie oddany jest klimat bitwy. I nie wiem, czy Mount & Blade, ta idea jest, że te wszyscy rycerze, te wszyscy wojownicy to są jacyś pojedynczy gracze i oni tworzą taką jakąś kupę, jakiś taki, nie wiem, jakieś oddziały, że to wszystko po prostu fenomenalnie wygląda, więc bardzo, bardzo, bardzo się nakręciłem, mogę powiedzieć, oglądając ten zwiastun, chociaż nie wiem, czy akurat koniec końców po Mount & Blade 2 sięgnę. Pojawił się Cliff Bleszyński na scenie i opowiadał o Lawbreakers, czyli ich shooterze, który trochę przypomina Overwatcha, ale jest jakiś troszeczkę bardziej dynamiczniejszy. Niedługo jest jakaś ostatnia beta i to jest beta, którą Cliff podkreślał, ma wpłynąć na grę, a nie być tylko po prostu jakimś takim pseudodemem, który powiedzmy pojawia się na kilka dni przed premierą, co właściwie nie ma szans, żeby cokolwiek było naprawione, czy cokolwiek było zmienione. Więc i to powiedział w tak dobitny sposób, że zdobył właśnie poklask widowni. Gra ma się pojawić 8 października, nie października, przepraszam, sierpnia i kosztować $30, więc no to ja muszę przyznać, że jest na co czekać. Będzie Killing Floor 2, ale jakat nie jestem wielkim fanem, nie wiem, co się w Killing Floor może pojawić.
Czy on jest, w sensie, że to będzie? Bo on jest, on wyszedł jakiś czas, już, nie?
Dodatek taki z parkiem rozrywki z zombiakami.
Tak, darmowy dodatek, tak. Więc ja, żeby specjalnie się nie rozwodzić, ja powiem tak, obejrzyjcie sobie PC Gaming Show w wolnym czasie, bo jest naprawdę sympatyczny. I teraz wracając do pytania, o, i właściwie nie wiem, czy na Gaming Show w ogóle były jakieś kwestie sprzętowe, bo w tamtym roku pokazywano jakieś takie karty graficzne i tak dalej, a w tym roku chyba sobie to odpuszczono, przynajmniej nie pamiętam, ale wracając do pytania Piotka, o tytuły, których nie było widać na konferencjach, ale też pojawiły się w różnych innych miejscach, na które warto zwrócić uwagę. I nie wiem, no Piotrze, ty zadałeś pytanie, to zaczniemy od ciebie.
Ja mam jeden, który mi bardzo wpadł w oko, co prawda zobaczyliśmy tylko i wyłącznie jakiś krótki filmik i teaser wręcz, znaczy nie, no w sumie trailer, teaser. Mhm. Nazywa się to Plague Tale Innocence, czyli gra, którą robi Focus Home Interactive, która dzieje się w 1350 roku, czy 49, w czasie, kiedy to dżuma pustoszy Europę.
Nie całą, Polska była bezpieczna.
Jest jedna mała wioska.
Wiesz, czemu była bezpieczna?
No, czemu była bezpieczna?
Ktokolwiek próbował przekroczyć granicę Polski, od razu, wiesz.
Kilim.
No nie kili, tylko nie przekracza.
Bez wizy ani rusz.
Nie przepuszczano. Zabezpieczono główne trakty, żeby zaraza do Polski nie dotarła.
W każdym razie gra dzieje się właśnie w okresie dżumy. Na filmiku widać protagonistów, czyli jakąś dziewczynę i takiego małego chłopca, którzy uciekają przed zarówno inkwizycją, jak i jakąś taką hordą szczurów, niczym z Dishonored. Mhm. I to ma być jakiś tam action adventure i wygląda całkiem ciekawie. Setting jest fajny, bo mówię, 1350 rok, kurde, Europa pełna dżumy i interesuje. Widzieliście ten zwiastun, czy nie?
Nie, ja chyba nie widziałem.
Nie. Znaczy widzę tytuł, natomiast zwiastun jeszcze nie widziałem, ale to jakby podobny klimat trochę co Kingdom Come Deliverance.
O, prawda? Kingdom, też, to jest, ja czekam na tą grę strasznie. To jest mój tytuł, który... Znaczy, my akurat do Kingdom Come Deliverance to słyszeliśmy już nie od roku, nie od dwóch. Prawda, ale teraz też pokazano bardzo fajny zwiastun i rewelacyjnie to wygląda. Ja się już nie mogę doczekać.
Taki fabularny bardzo, nie? Tuż przed trzy.
Tak. Cudownie to wygląda. Tylko, że dopiero ta gra wychodzi w lutym 2018, więc jeszcze rok czasu prawie.
Pokazali
ale
jeszcze...
jak wspierałeś, to chyba możesz w nią zagrać, bo chyba wspierałeś.
Nie. Ja dopiero później.
Bo ja ją wsparłem, ale zapomniałem o tym.
I już grałeś trochę.
Nie, w ogóle. Znaczy mam klucz i nie mam czasu, także... Poczekam, aż wyjdzie. Znaczy, bo dostanę klucz, jak wyjdzie, to wtedy w pełną. Nie mam czasu na to, żeby ogrywać bety. Jest tyle innych gier, że nie mam czasu na bety.
Pierwsze coś jeszcze takiego?
Tak, gra, która... Teraz próbuję sobie przypomnieć. Viking 2D kolorowy. Jeżeli widzieliście zwiastun, to się nazywa Unto... Ojejku, przelatuję właśnie swoje notatki, żeby to odnaleźć. Już, moment, chwileczkę.
Ale na peceta, na konsolę?
Na peceta, chyba i na peceta, i na konsolę, na peceta na pewno. Dwuwymiarowa, widziana z boku, Untold End. O, tak to się nazywa, czyli i na peceta, i na PS4, pewnie na Xbox One też. No. Klimaty wikinga, który walczy, bardzo ładnie to wygląda, rysowanie, i tam mamy jakieś potwory większe i mniejsze, na końcu się jakiś troll pojawia. Podobno ma być hardkorowo dosyć, jeśli chodzi o ten system walki, na pewno ktoś tam rzuci porównanie z Soulsami, bo teraz się wszystko porównuje do Soulsów, wiadomo. Tak. Przecież nawet jak ktoś nie ma kompletnie nic
wspólnego. Że masz miecz, ale... i tarczę, i już jest Souls-like.
Tak, dokładnie tak, ale wygląda bardzo interesująco, jeśli chodzi o klimat i ten właśnie art design, o, tego słowa szukam. Mhm. Zobaczcie sobie. Untold End.
Okej.
Okay.
Rysławie? Jakieś perły, których...
Ja już wspomniałem, znaczy to już mówiłem, perła, która pojawiła się, znaczy mam nadzieję, że perła, bo nie wiem, tak strzelam, ten The Artful Escape, który zwiastun, który pojawił się na momencik, i bardzo mi wpadł w oko, a poza tym no jest dużo, naprawdę, pokazano naprawdę dużo fajnych gier. Na pewno będę chciał zagrać w Middle-Earth Shadow of War, natomiast nie kojarzę teraz tytułu, który nie pojawił się
Vampire.
Na żadnej... Wampir ze zwiastunem zupełnie nie wiem, jak to się
nazywa. Ja widziałem taki 10-minutowy.
To pojawił się duży gameplay.
Taki 10-minutowy.
Tak.
I wygląda całkiem.
Taki sympatyczny, taki z trzeciej osoby. Chodzisz po jakimś takim, nie wiem, czy to szpital był, czy jakiś...
Coś w tym zasadzie.
Tak, i prowadzisz jakieś śledztwo, no nie? Tylko właśnie myślałem najpierw, że szukasz jakiegoś wampira, a później okazuje się, że tym wampirem jesteś. Więc bardzo interesujący klimat, nie? Więc ja strasznie czekam na Vampira. To jest jedna z takich gier, które tak sobie obserwuję, no nie, kiedy wychodzą i na pewnym momencie, jak już się pojawi, to po nią sięgnę. Z tytułów, które...
Ja jako... Jeszcze jeden tytuł mam jeden tytuł jeszcze, który jako miłośnik opowieści pulpowych i miłośnik Roberta Howarda i Indiana Jonesa gra Strange Brigade.
Ale to będzie multi, czteroosobowy co-op, taki w stylu Left 4 Dead. No
tak, ale właśnie, nie, ale chodzi o to, że wiesz, to jest takim nawiązaniem do lat 30., do Mumii, do Indiana Jonesa wspomnianego. Mm-hmm. To może być fajne. Nie wiem, czy będzie fajne.
Okej. Okay. Znaczy klimat może być fajny. Natomiast jak gameplay
klimat,
to się
okaże. Tak, rzeczy, gameplay to się
z rzeczy, o których też absolutnie nic nie wiemy, ale możemy się domyślać, to Tropico 6 zostało zapowiedziane. I to takim śmiechawym filmikiem, jak to tam Statua Wolności zostaje niechcący zrzucona. No.
O, już mi się przypomniało. Tunik.
Tunik też ciekawie wygląda. Izometryczny rzut, jaki mały...
Izometryczna Zelda taka troszkę, wydaje mi się nawet.
Dosyć
bardzo ładnie wyglądająca.
Bardzo. Igla, tylko to chyba się pojawiło na PC Gaming, nie jestem pewien. Nowy tytuł od Clay Interactive, których ja osobiście uwielbiam styl ich gra. Tak. Wygląda to taki RPG trochę, taki JRPG nawet, bo tam jakaś taka walka była przedstawiona bardziej turowo, chyba z tego co pamiętam, ale wygląda ślicznie, jak wszystkie ich gry właściwie.
Mm-hmm. Ja też miałem kilka tytułów, na które zwróciłem uwagę. przepraszam. Ale mi już poszło w garło. Jedna to był Ashen i tutaj to nie jest
gra... Ale to był na konferencji.
Tak? Był na konferencji. Aha, no to...
No, Microsoftowej.
A widzisz, no to nie, to zupełnie mi to umknęło. W sensie, że podoba mi się po prostu oprawa, podoba mi się klimat, ale zupełnie nie podoba mi się to, że to jest jakiś open world survival, więc to mnie trochę odrzuca. Jakby to było bardziej trochę tak ukierunkowane, żeby tam jakieś tam było jakieś zadanie, które masz robić, to było zupełnie co innego. Na pewno Vampir, no to już wspomnieliśmy. Pojawiła się taka gra Extinction?
Nie, czy Extinction, tak. Tylko masz też... wielkie, to co wygląda jak Attack on Titan, tylko że zamiast tych takich dziwacznych japońskich tytanów masz wielkie orki.
Tak. I to super wyglądało, tylko że to był taki render udający rozgrywkę, więc to wyglądało fenomenalnie. W ogóle bardzo interesujący ten wojownik z tym mieczem.
Akurat to nie, pokazywali później rozgrywkę i ona rzeczywiście wyglądała
tak,
jak
był w dzisiejszym codzienniku tak. Wrzucałem.
No i to jest, i on tak pięknie sieka tym mieczem, ta krew się leje, no po prostu super to wygląda. Naprawdę jeden z takich tytułów, które bardzo chciałbym zobaczyć. No właściwie to chyba tyle, no nie, bo o wszystkich innych wspomnieliśmy, więc...
Przede wszystkim E3 jeszcze trwa, więc...
Tak, dzisiaj
mówimy,
jeszcze
że...
jest, tak. Dzisiaj.
Tak, nagrywamy. Jeszcze jutro chyba będzie.
Tak? A, do 15, tak, masz rację, do 15.
No właśnie Nintendo ujawniło kolejną grę na 3DS tym razem, tak? A. Sushi Striker, The Way of Sushido.
O, jest.
To jakiś ninja platformowy, tak, coś tam na...
Jakaś logiczna z układaniem przyszłości.
No nic, w takim razie, jeśli coś będzie jeszcze ciekawego, co nam uda się z tego E3 wyciągnąć, to może wspomnimy w następnych odcinkach. W tym tygodniu to wszystko. Nie udało nam się zmieścić w półtorej godziny. Okazało się, że jednak te konferencje były, było ich dużo, było dużo ciekawych tytułów, było o czym rozmawiać, więc bardzo się cieszę, że zostaliście do końca i że mieliśmy okazję w tym gronie o tym porozmawiać. Dziękuję ci, Ryszardzie, za czas.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Piotrkowi.
Tak, bardzo dziękuję również.
Pamiętajcie, że Ryszarda możecie także słuchać w Grysławie, podcaście, który, jak na początku wspominałeś, Ryszardzie, będziecie nagrywać w czwartek albo w piątek, więc jeszcze jakieś dodatkowe uzupełnienie wrażeń Ryszarda, jeśli chodzi o E3, temu słyszycie. Piotrek, z chłopakami nagrywaliście rozgrywkę niedawno, więc też twoja opinia i opinia chłopaków na temat E3 też tam jest, więc jakby podcastu na temat E3 jest, tak, więc wszystkie możliwe właśnie opinie. Nie trzeba w ogóle oglądać zwiastunów, nie trzeba oglądać, nie czytać stron.
Się starałem bardzo nie powtarzać, więc w tych rzeczach, o których mówiłem wczoraj, raczej dzisiaj siedziałem cicho i odwrotnie.
Więc jest bardzo fajne uzupełnienie.
Ja tylko, jeśli można, chciałbym na koniec tak przypomnieć grę, którą Piotr ceni najbardziej i zwiastun, który najbardziej się podobał, to Wolfenstein nowy. Pamiętajcie, że
The New Colossus to jest ulubiony, gra targów, tak.
Tak, ulubiony zwiastun Kuldanka i z tym radosnym akcentem w zasadzie możemy powiedzieć na razie.
Dzięki. Pamiętajcie, że wpadnij na stronę www.fantasmagieria.net, na grupę Fantasmagieria, Facebook, podcast Fantasmagieria. Cześć, do usłyszenia. Hej.
Cześć.
Czołem.